Na początku omówmy kwestię bigu, niejedzenia. Jak wiecie, w środowisku Qigong pojawiły się różne stany i ludzie nie potrafią rozpoznać, o co w nich wszystkich chodzi. Czy są to stany związane z nadprzyrodzonymi zdolnościami, albo czy wiążą się one z podniesieniem poziomu, albo że po prostu tak ma być, czy cokolwiek. Nie są w stanie tego wyjaśnić. Bigu, niejedzenie, jest jednym z tych stanów, więc omówmy go. Bigu. Ten rodzaj zjawiska istnieje w ludzkim społeczeństwie. I nie tylko w naszym kraju, ale w innych krajach także. Nie tylko wśród praktykujących, ale także wśród niepraktykujących. Dlaczego to także istnieje wśród niepraktykujących? Jest to spowodowane ich wrodzoną jakością, genji i rzeczami, które przynieśli ze sobą z wcześniejszych czasów. Jak wiecie z relacji gazet, są ludzie, którzy nie jedli przez kilkadziesiąt lat, albo przez kilka lat. I to nie tylko jeden albo dwa poszczególne przypadki. Jest wiele takich przypadków, chociażby w tym kraju. Oni naprawdę nie jedzą. Czy w to wierzysz, czy nie? Oczywiście niektórzy ludzie po prostu nie akceptują istnienia bigu. Albo kiedy są skonfrontowani z tym zjawiskiem, oni wprost temu zaprzeczają. Mówi się, że departamenty aeronautyki i przestrzeni kosmicznej również prowadzą badania w tym kierunku. To znaczy, to zjawisko rzeczywiście istnieje. To zostało opisane przez media w naszym kraju i za granicą. W środowisku kultywacji bigu nie jest niczym dziwnym. Jeżeli chodzi o bigu, to niektórzy ludzie mówią, że ich praktyka kultywacji musi przejść przez ten etap. Niektórzy też mówią, że jest to odzwierciedleniem podwyższenia swojego poziomu. I są też tacy, którzy mówią, że to oczyszcza ciało. I nie mówią, że jest to nadprzyrodzona moc albo zdolność. Mówię wam wszystkim, to nie jest żadną z tych rzeczy. Żadną z tych. Czym więc to jest? W rzeczywistości jest to metoda stosowana przez kultywujących w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Jest to tak proste. A zatem w jakich okolicznościach stosuje się tę metodę? Wiecie, wśród kultywujących w dzisiejszych czasach, poza osobami w odległych górach i głębokich lasach, większość osób, która kultywuje w zwykłym ludzkim społeczeństwie, czy w klasztorach, czy w innych środowiskach, nie stosuje tego. Ponieważ jest to bezpośrednio związane z warunkami, w jakich się żyje i także ma swoje przyczyny historyczne. Wiecie, zanim zostały ustanowione religie, było wielu kultywujących w starożytnych Chinach, którzy budowali chatkę i kultywowali tam samotnie, albo którzy wspinali się do jaskini, aby kultywować. Niektórzy ludzie wspinali się do jaskini, która była wysoko na skałach. Po tym, jak się tam wspięli, odcinali linę. Jeżeli nie odnieśli sukcesu w kultywacji, to już nigdy stamtąd nie wychodzili. Tam nic nie było. Po tym, jak tam weszli, pozostawali bez jedzenia i picia. Jeżeli nie osiągali sukcesu w kultywacji, umierali z pragnienia. Jeżeli nie osiągnęli sukcesu w kultywacji, umierali z głodu. Zastanówcie się nad tym. Wielu ludzi tak robiło. Jest wiele takich przykładów. Wtedy źródło pożywienia staje się problemem dla osoby kultywującej w takich warunkach. Więc jeżeli nie stosowałoby tej metody, umarłby z głodu. Więc jest to metoda kultywacyjna stosowana w takim środowisku, w takich warunkach. Wcale nie jest to jakąś zdolnością. I absolutnie nie jest to koniecznym etapem w trakcie kultywacji. Absolutnie tak nie jest. Obecnie niektórzy ludzie traktują to jako nadprzyrodzoną moc czy zdolność. Niektórzy ludzie nawet, ponieważ niektórzy mistrzowie Qigong kultywują swoje duchy pomocnicze, oni sami nie rozumieją dokładnie, jakie nadprzyrodzone moce posiadają, jaką formę ich nadprzyrodzone moce przybierają, jak one są wytwarzane i w jakim one są stanie. Ci mistrzowie Qigong sami nie wiedzą żadnej z tych rzeczy. Wiedzą jedynie, że potrafią leczyć choroby, że posiadają tą odrobinę zdolności. Ale szczerze powiedziawszy, nawet ta odrobina zdolności nie jest ich własna. Ci, którzy są owładnięci, też tacy są. Oni także nic nie wiedzą. W rzeczywistości, oczywiście są pewni ludzie, którzy rozpowszechniają bigu szeroko w społeczeństwie. W wyniku tego wielu ludzi skończyło w szpitalach i ich życia zostały zagrożone. Było całkiem wiele takich przypadków. Ale komu udało się stosować bigu do końca? Pokażcie mi jednego, któremu udało się pociągnąć dalej stan jedzenia. Ponad 1000 osób bierze udział w seminarium, ale kto potrafi utrzymać stan bigu później? Głodują przez parę dni, widzą, że nie czują się zbyt dobrze i znów zaczynają jeść. Mówię wam wszystkim, jest to jedynie metoda kultywacyjna, stosowana w bardzo wyjątkowych warunkach. I ta metoda kultywacyjna wykracza poza poziom zwykłych ludzi. Więc jeżeli mistrz Qigong rozpowszechnia to publicznie, on w rzeczywistości podważa fa, zakłóca zasady zwykłych ludzi, więc jest demonem. Zastanówcie się wszyscy. Zwykli ludzie żyją w ten sposób. Ludziom wolno żyć w ten sposób. Jeżeli wszyscy ludzie przestaliby jeść, to czy byliby wciąż ludźmi? Załóżmy, że tysiące ludzi kończy duże seminarium Qigong na temat bigu i przestaje jeść. Nie mówmy, że wszyscy w kraju przestają jeść, ale powiedzmy, że każdy w tym rejonie Guangzhou przestaje jeść. Jak wygodne by to było. Kiedy rano spieszysz się do pracy, musisz przygotować coś do jedzenia. Nawet żeby wypić polaną herbatę, potrzebujesz trochę czasu. A teraz po tym, jak się wyspałeś, chwytasz gazetę i prosto do pracy. I nie byłoby żadnej potrzeby uprawiać zboża. Byłoby mnóstwo terenu, mógłbyś zabudowywać coś dowolnie, mógłbyś budować dom, jak ci się podoba, gdzie tylko zechcesz. Nie byłoby potrzeby rozwijania rolnictwa, to zaoszczędziłoby dużo kłopotów. To też załatwiłoby największą niedogodność. Jeżeli nie musisz jeść, to może nie musiałbyś wydalać. Zastanów się nad tym, czy to jest dozwolone? Absolutnie nie byłoby to w porządku. I skoro w takim stopniu zaburzają stan zwykłych ludzi, to z pewnością doprowadziłoby to do poważnych konsekwencji. Życie wielu ludzi zostało zagrożone. Wielu ludzi poczuło, jakby głodowali. Zastanówcie się nad tym. Tylko kultywujący może coś takiego robić. A ten człowiek był ciekawy, chciał coś zyskać, więc poszedł sobie na seminarium, mówiąc: bigu, bigu. A ja też chcę bigu. Ale nie pozbyłeś się zwykłych ludzkich przywiązań. Nie porzuciłeś 7 emocji i 6 pragnień. Wciąż masz przywiązania do przeróżnych pokarmów, do mięsa, jajek, kurczaka, ryb i innych pokarmów. Czy kiedykolwiek udałoby ci się bigu? W porządku, i ci rozpocznie bigu. Jeżeli on naprawdę umieściłby coś w twoim ciele i pozwoliłby tobie na bigu, to w momencie, kiedy zobaczyłbyś... Jeżeli nie myślisz o jedzeniu, to nie jest tak źle. Może potrafisz wytrwać parę dni, ale jeżeli pomyślisz o jedzeniu mięsa, albo zaczniesz mieć ochotę na jakieś inne jedzenie, to chcesz zjeść kawałek, ale w momencie, kiedy to zjadasz, wymiotujesz. Jak tylko coś zjadasz, to wymiotujesz. Nie możesz jeść. W momencie, kiedy próbujesz, wymiotujesz, co powoduje napięcie psychiczne i strach. Nie mogę jeść. Czy stanie mi się coś złego? Jak mogę tak dalej kontynuować? W momencie, kiedy stajesz się przestraszony, to już koniec, ponieważ on musi od ciebie wymagać wysokiego standardu praktykującego, więc w jednej chwili już jest po wszystkim, ale jednocześnie nie możesz jeść, więc to powoduje zagrożenie dla twojego życia. On nawet nie kultywuje. Po co go tego uczysz? W rzeczywistości ci, którzy tego uczą, zauważyłem, że umieszczają w twoim brzuchu jakąś czarną materię, więc nie jesteś w stanie jeść. Ta czarna materia tam jest cała rozdęta, więc będziesz czuł się najedzony. Jeżeli jesz, to ta czarna materia wypycha to z ciebie i nie pozwala ci jeść. Poza tym nie jest to czymś takim jak prawe fa albo prawe dao. Czy czarne mogą być dobre? Czarne jest złe, jest yin. Więc nie może to być popularyzowane. Ale to zjawisko istnieje. To wszystko, co powiemy na ten temat. Następnie omówmy inną kwestię. Kwestię kradzieży ci. Omówmy to pokrótce, ponieważ nie jest to coś, co musimy omawiać w naszej kultywacji na wysokim poziomie. Ale też chciałbym ujawnić to mało rozumiane zjawisko. Wielu ludzi straszy osoby w środowisku Qigong takimi rzeczami jak kradzież ci, odbieranie czegoś innym. O co w tym wszystkim chodzi? W ostatnich paru dniach, podczas moich wykładów, omówiłem zasadę, że ci jest niczym. Jest to jedynie metoda stosowana podczas oczyszczania ciała. Wydalić złe ci i spowodować, że dobre ci przeniknie ciało. Potem ostatecznie ci w ciele stopniowo staje się jasny i lepszy niż ci w ciele przeciętnej osoby. Ale pomimo tego, to wciąż jest ci, jest niczym. Nie wiem, jak niektórzy ludzie praktykują qigong. Jeżeli pomyślę sobie o wlewaniu do swojego brzucha, to po chwili będzie pełen. Nawet brzuch będzie rozdęty. Możesz skupić się na dantien, trzymać ci, wlewać je przez czubek głowy, stojąc w pozycji tiendzy i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele różnych metod, które pozwolą ci napełnić się ci, więc jest niczym. Więc skoro jest niczym, to czy wciąż się boisz się utracić? Zastanów się nad tym. Praktykowanie qi ma na celu oczyszczenie ciała, wlewanie go od góry i wydalanie go dołem. W wielu systemach tak jest. I nawet jeżeli nie robią tego jawnie, ich metody i tak na tym polegają. Celem jest oczyszczenie ciała. Celem praktykowania qi jest po prostu oczyszczenie ciała. W prawdziwym praktykowaniu gong osoba nie praktykuje qi. Zamiast tego jest to wysokoenergetyczna materia. On nie ma poczucia emitowania qi. On już nie posiada qi. Więc skoro tak jest, zastanówcie się nad tym. Kiedy tam ćwiczycie i ktoś kradnie wasze qi, to czy nie jest to coś dobrego? Ty ciężko się starasz, żeby wydalić to patogeniczne ci i nie jesteś w stanie, a on to kradnie od ciebie. Pozwól mu, żeby je kradł. On ciężko pracuje nad tym, żeby je ukraść, a ty je tu w siebie wlewasz. Czy nie jest to wspaniałe? Gdzie można zrobić taki interes? Ale osoba, która kradnie ci, nie wie o tym. Większość ludzi, którzy praktykują qigong w parkach, są chorzy. Praktykują qigong, ponieważ są chorzy. Zwłaszcza parę lat temu, kiedy ludzie dopiero co dowiedzieli się o qigong. Czy tak nie było w każdym przypadku? Proszę bardzo, kradnij je. On tu je kradnie, a ty tam je zbierasz. Powiedziałbym, że to jest coś dobrego. Co tracisz? Nic nie tracisz. A co do tej prawdziwej odrobiny qi w twoim dantien, on nie jest w stanie tego ukraść. On musi być na wysokim poziomie, żeby móc to dotknąć. Ale na wysokim poziomie on by wiedział, że nie może dowolnie tego odebrać, więc i tak by tego nie zabrał. Tylko ktoś, kto jest nikim, ktoś, kto praktykuje qi całymi dniami, kto uważa, że jest całkiem dobry, chodzi i robi takie rzeczy. On myśli, że jest zdolny, więc kradnie ci od innych. Ale kiedy mu się przyjrzysz, to zazwyczaj on jest najgłupszy. Tak głupi, że jest to nie do opisania. Dlaczego? Ponieważ on sam także jest na poziomie qi. On nie potrafi rozróżnić dobrego qi od złego qi. Więc kiedy kradnie qi od innych, on kradnie wszystko razem. Dobre qi, złe qi i patogeniczne qi. On to wszystko wykrada z ciał innych ludzi. Ty nawet nie potrafisz tego wydalić, a on ciężko pracuje, żeby to od ciebie odebrać. No to kradnij. Jego ciało jest całe czarne od tej kradzieży. Ośmiela się kraść qi od kogokolwiek. W jego ciele znajdują się wszelkiego rodzaju patogeniczne qi. Po tym, jak ludzie skończyli leczyć choroby, muszą próbować wydalić to qi. Pomimo, że nie potrafią tego wydalić, ponieważ osoby, które praktykują qigong, są na poziomie praktykowania qi, więc jak mogliby je wydalić? Nie posiadacie tych metod, nie macie tej zdolności, ale on nawet nie próbuje go wydalić i nie wydala tego, co kradnie, więc to się gromadzi. W środku jest cały czarny. Znajdują się tam wszelkiego rodzaju patogeniczne qi. To, co go czeka w przyszłości, to jeszcze groźniejsze i ciężkie choroby. To jest karma. To wszystko zostało wtłoczone do jego ciała. W dodatku do tego istnieje pewna zasada we wszechświecie. Ktokolwiek nie traci, nie zyskuje. Kiedy zyskujesz, tracisz. Jeżeli nie chcesz stracić, to będziesz zmuszony do tego. Przeróżne ogromne substancje w tym wszechświecie mają efekt utrzymania tej równowagi. Nie byłoby w porządku, jeżeli nie straciłbyś. Nie byłoby w porządku, jeżeli tylko chciałbyś brać. W porządku, proszę bardzo, zabieraj innym ci. Po tej stronie kradniesz ci, podczas gdy d twojego własnego ciała tworzy obieg wymiany ze skradzionym patogenicznym ci. Ilość ci, która przybywa po tej stronie, równa się ilości d, która wychodzi z tamtej strony. Więc powiedziałbym, że brakuje słów, żeby opisać głupoty tego człowieka. O to mi chodzi. On oddaje innym d i kradnie ich patogeniczne qi. W rzeczywistości on pomaga innym oczyścić ich ciała. Powiedzcie mi, co on robi? Nie ma nikogo głupszego od niego. Ale niektórzy ludzie, którzy nie rozumieją prawdy, zawsze opowiadają o tych rzeczach w środowisku qigong. Oni myślą, że są zdolni. Ponieważ kiedy praktykują kultywację i nie kładą nacisku na xinqing, to mówię wam wszystkim, praktykowanie gong bez położenia nacisku na xinqing, bez położenia nacisku na d, jest praktykowaniem drogi zła. To jest pewne, prawda? Więc wielu ludzi to robi. Co powiedziałbyś, że oni robią? Oni robią sobie krzywdę. Qi jest niczym. Niektórzy ludzie myślą, że jeżeli zgromadzą dużo qi, to zdobędą wysoki gong. Wiecie, w ostatnich paru latach opowiadali o ludziach, którzy potrafili zebrać dużo qi. Niektórzy ludzie potrafią zbierać qi, ale to jedynie oznacza, że mają wysoką zdolność wchłaniania i wydalania i potrafią wchłaniać i wydalać duże ilości qi. Ale jaka jest z tego korzyść? To nie jest gong. Niektórzy ludzie gromadzą dużą ilość qi, ich palce nabrzmiewają, ich ręce nabrzmiewają, nawet ich ciało nabrzmiewa, ale co z tego? W dodatku do tego, niektórzy ludzie nie potrafią pomieścić tego wszystkiego w swoim ciele, więc wylewa się na zewnątrz. Oni posiadają całkiem spore pole, które składa się z qi. Kiedy inni, którzy nie wiedzą, stoją obok takiej osoby, mówią, wow, ale dobrze praktykujesz gong, czuję go, ale to jest niczym. To nie jest gong. Szczerze powiedziawszy, bez względu na to, ile tego nagromadzisz, to jaką to może mieć korzyść, jesteś jedynie wielkim workiem qi. Nie może mieć to żadnego efektu. Celem praktykowania qi jest oczyszczenie ciała i ostatecznie osiągnięcie stanu, w którym już nie będzie qi. Celem jest praktykować, aż już nie będziesz miał więcej qi, tak? Są też tacy ludzie, którzy mówią o kradzieży takiego ci albo innego ci. Bez względu na to, jak nazywasz to ci, czy je nazywasz mieszanym pierwotnym ci, czy takim, czy innym ci, jest tak wiele różnych nazw. Mówię wam wszystkim, to wszystko jest tą odrobiną ci na poziomie praktykowania ci. To jest niczym. To wszystko na ten temat. W rzeczywistości, jeżeli praktykujący gong chciałby ukraść czyjąś energię, nie byłby w stanie. Jeżeli by mu się to udało, to nie potrafiłby dodać tego do siebie, ponieważ istnieje standard i miara tego, jak wysoko osoba dokultywowała. Nawet jeżeli próbujesz to dodać, to nie pozostałoby tam. Ponieważ każda cząsteczka twojego gong ma twój własny wizerunek i gong innych ludzi ma ich wizerunek. Mógłbyś go sobie dodać, ale czy ono mogłoby tam pozostać? Jeżeli zostałoby tam umieszczone, to wybuchłaby wojna. Skoro uzyskałeś to drogą kradzieży, to walczyłoby z twoim gong. Jeżeli nie byłbyś odpowiednio ostrożny, mogłoby nawet zniszczyć część twojego gong. Więc prawdziwi kultywujący nigdy by czegoś takiego nie zrobili. Ponadto wszyscy kultywujący, którzy rozwinęli gong, mają mistrzów, którzy się nimi opiekują. Taki by się przyjrzał. Co ty robisz? Kradniesz rzeczy innych ludzi? Będziesz musiał im dać w zamian tyle d. Stracisz tak dużo d. Gong jest czymś najcenniejszym. Jak można na to pozwolić? I mistrz tej drugiej osoby też by na to nie przystał. Co ty robisz? Kradniesz rzeczy mojego ucznia? To by była przesada, więc na wyższych poziomach tego rodzaju sytuacji bardzo rzadko się zdarzają, ale na bardzo, bardzo niskich poziomach w świecie. Czasami taka sytuacja też może mieć miejsce. To znaczy, ty masz coś, albo gdzieś poszedłeś i dostałeś od kogoś coś dobrego, tak jak jakieś magiczne urządzenie, albo niektórzy ludzie mogą nawet nie wiedzieć, skąd to pochodzi. Wiedzą jedynie, że posiadali jakieś magiczne urządzenie, albo coś cennego, albo jakieś inne rzeczy i ktoś im je ukradł. Uważam, że to jest naprawdę niczym. Jeżeli zostało skradzione, to zostało skradzione. Nie bądź do tego przywiązany. To może być wskutek związku karmicznego i ty coś komuś spłacasz. Żadna rzecz, która do ciebie należy, którą prawdziwie rozwinąłeś w kultywacji Dafa, nie będzie utracona. Tych rzeczy nie można stracić, nikt nie ośmiela się ich dotknąć. Następnie omówimy kwestię zbierania ci. To też jest coś na poziomie praktykowania ci, ale omówienie tego będzie korzystne dla zrozumienia naszych kultywujących. Zbieranie ci. Wielu ludzi zwraca uwagę na zbieranie ci. W jaki sposób się je zbiera? Powiedziałem, że szkoła Dao ćwiczy pozycję stojącą tiendzy i szkoła Buddy praktykuje trzymanie ci i wlewanie je do czubka głowy. Medytacje opierają się na skupianiu się na dantien. Kiedy skupiają się na podbrzuszu, potrafią zebrać tę elementarną energię. Na początku zbierają ci, aby oczyścić ciało, później zbierają śladowe elementy różnych substancji i łączą je ze swoim własnym d, aby ewoluować benti i zwiększyć swój gong. Aczkolwiek pomówmy o zbieraniu ci w praktykach qigong. Obecnie jest wielu ludzi, którzy uczą innych, jak zbierać ci roślin. Skoro uważają ci za gong, to ich celem jest zbieranie ci roślin. Oczywiście są pewni ludzie, którzy wiedzą o zbieraniu dobrego ci do ciała, ale tamci nie wiedzą, co robią. Jeżeli naprawdę chcesz pozbyć się swoich chorób, musisz zasymilować się do cechy wszechświata. Musisz stać się lepszy, a co najmniej musisz stać się trochę lepszy. I tylko wtedy twoje zdrowie może się trochę poprawić. Jeżeli robisz złe uczynki i chcesz, aby twoja choroba zniknęła, to czy może? Absolutnie nie poprawi się. Więc niektórzy ludzie myślą, że ci to gong. I stoją naprzeciwko drzewa i codziennie zbierają z niego ci. Nigdy nie mają tego dość. W niektórych regionach nawet nie wiadomo, co za qigong praktykują. Tarzają się na ziemi i po tym, jak skończył się tarzać, wstają i obejmują drzewa rękami i nogami, żeby zbierać ci z drzew, żeby zbierać ci roślin. Jeden mistrz qigong opowiadał ludziom, przed moim domem rosło drzewo i codziennie zbierałem z niego ci, aż uschło. Tym sugerując, że on jest zdolny, że potrafi zbierać ci. I był też inny mistrz qigong. A także na północnym wschodzie widziałem małe skupisko sosen w parku. Nie wiem, co za qigong ci ludzie tam praktykowali. Biegali i krzyczeli jak zwariowani. Później, kiedy się zatrzymali, otoczyli te drzewa i z wyciągniętymi rękoma i nogami zbierali ci. Po mniej więcej pół roku wszystkie te sosny uschły. Sosny są drzewami iglastymi, ale stały się całe zeschnięte i pożółkłe. Wszystkie zginęły. Pozwólcie, że omówię następującą rzecz. Kiedy praktykują, niektórzy ludzie posiadają nadprzyrodzoną moc czytania w myślach. Albo ich myślenie zostało trochę odblokowane w pewnym aspekcie, więc potrafią komunikować się z niektórymi żyjącymi istnieniami. Więc niektórzy ludzie mówią, że drzewo się do nich odezwało, albo roślina się do nich odezwała. To brzmi bardzo mistycznie, ale z drugiej strony, jeżeli to, co buddyzm mówi o sześciu ścieżkach reinkarnacji, jest prawdą, to jaka jest różnica między życiem drzewa a życiem człowieka? Więc według religii, jeżeli robisz coś takiego, to czy nie popełniasz złego uczynku? Kradnąc rzeczy od innych? To nawet nie jest kradzieżą. W przypadku ludzi byłaby to kradzież, ale to jest bezczelnym rabunkiem. Jeżeli spowodowałbyś jego śmierć, to czy nie byłoby to zabijanie? Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, czy nie mówisz tutaj czegoś mistycznego? To nie jest mistyczne. Wiecie, nasi dzisiejsi naukowcy mają już dosyć dobre zrozumienie roślin. To zrozumienie nie przypomina tego, jakie mieli wtedy, kiedy uważali rośliny za istnienia o niskim stopniu rozwoju. W rzeczywistości, obecnymi czasy, botanicy już odkryli, że rośliny, takie jak trawa i drzewa, mają swoje własne relacje społeczne. Ponadto mają także funkcje zmysłowe, takie jak u ludzi, i też mają myśli. To nie jest coś, co ja mówię. To mówią naukowcy. Na przykład, w rzeczywistości naukowcy na całym świecie, botanicy na całym świecie prowadzą badania w tym kierunku. Amerykański botanik, Amerykanin, w zasadzie nie jest botanikiem. On pracuje ze sprzętem elektronicznym. Prowadzi badania nad wykrywaczami kłamstw. Jest konsultantem dla służb policyjnych w różnych krajach w sprawie stosowania wykrywaczy kłamstw. Pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, postanowił przyłączyć dwie końcówki wykrywacza kłamstw do rośliny. Ta roślina nazywała się dracena. Jest to rodzaj kwiatu. Po tym, jak przyczepił te końcówki, podlał roślinę i odkrył, że wykrywacz kłamstw szybko nakreślił krzywą na papierze. Był wtedy bardzo zaskoczony. Kiedy testuje się człowieka, nagły wybuch podekscytowania w ludzkim mózgu może nakreślić taką krzywą. Kiedy podlał tą roślinę, ona stała się zadowolona, ponieważ rośliny potrzebują wody, więc kiedy podlał ją wodą, była zadowolona. Wtedy był bardzo zaskoczony. Chciał wybiec na ulicę i zakrzyczeć: rośliny mają emocje, one znają radość. Natchniony przez to odkrycie, przeprowadził wiele eksperymentów, szeroki zakres eksperymentów i wyczerpująco zweryfikował tę kwestię. Również przeprowadził inne eksperymenty. Pewnego dnia podłączył końcówki wykrywacza kłamstw do rośliny i zaczął sobie myśleć, jaki eksperyment powinienem przeprowadzić? Może pójdę po ogień, żeby przypalić jej liście i zobaczę, jaka będzie reakcja. W momencie, kiedy o tym pomyślał, nawet zanim poszedł po ogień i zaczął ją przypalać, to wykrywacz kłamstw już nakreślił krzywą. Kiedy człowiek nagle się przestraszy, kiedy boi się o swoje życie, tak jakby wołał o pomoc, wytwarza taką krzywą. Kiedy naukowiec pomyślał o przypaleniu jej, ona o tym wiedziała i zaczęła wołać o pomoc. Ale nic jeszcze nie powiedział, ani nic jeszcze nie zrobił, ale roślina już wiedziała. Zastanówcie się nad tym, czy to nie wykracza poza zdolności ludzi? Ona zna myśli wytwarzane przez mózg człowieka. Ona ma zdolność telepatii. Jest nawet ponad ludźmi. Oczywiście nie przeprowadził tego eksperymentu tylko jednokrotnie. Przeprowadził ich wiele. Również przeprowadził sporo innych eksperymentów. Na przykład umieścił dwie rośliny obok siebie i powiedział jednemu ze swoich uczniów, żeby rozdeptał jedną z tych roślin i zmiażdżył ją w obecności drugiej. Następnie przemieścił roślinę, która nie była rozdeptana, do innego pomieszczenia. Następnie podłączył wykrywacz kłamstw do tej rośliny i powiedział pięciu swoim uczniom, aby weszli do pomieszczenia, jeden po drugim, i przyglądał się reakcji rośliny. Kiedy pierwszych czterech uczniów weszło, nie było żadnej reakcji, ale w momencie, kiedy piąty uczeń wszedł do środka, roślina na to zareagowała i wykrywacz kłamstw nakreślił krzywą. Taka krzywa jest wytworzona, kiedy człowiek bardzo się boi, trzęsie się ze strachu, tak jak widzi coś przerażającego. W przeszłości, jeżeli ktoś powiedziałby, że rośliny mają oczy, że potrafią mówić, że rośliny potrafią rozpoznawać ludzi, postrzegano by to jako przesąd. Ale czy naukowcy nie odkryli tego dziś? Kiedy wszedł z zewnątrz, ona wiedziała, że to ten właśnie rozdeptał tą drugą roślinę. Obawiała się rozdeptania, więc trzęsła się ze strachu. Bała się. My zawsze myśleliśmy, że człowiek to zaawansowana forma życia z myśleniem i organami czuciowymi. Ale gdzie są narządy zmysłów rośliny? Jak ona może rozpoznawać ludzi? Oczywiście, jeżeli naukowcy spróbują to zbadać teraz, to powiedziałbym, że zrozumienie tego zajmie im jakiś czas. Ale w końcu oni już zrozumieli, że te żyjące istnienia nie są takie proste, jak nam się wcześniej wydawało. I co więcej, też odkryliśmy, że ptaki i zwierzęta mają relacje społeczne i proste języki. Mówię o następującej zasadzie. Na całej ścieżce rozwoju naukowego ludzkość ciągle poznaje siebie na nowo, ciągle siebie doskonali i ciągle nabywa coraz to nowego zrozumienia fizycznego środowiska, w którym żyjemy. Oryginalne zrozumienie niekoniecznie jest absolutną prawdą. Ale często, z uwagi na wykształcenie zdobywane w przeszłości, tacy ludzie stają się, jakby to powiedzieć, wąsko myślący. Po tym, jak dochodzą do pewnego zrozumienia czegoś, to staje się to dla nich niezmienne. Bardzo trudno jest takiej osobie uwierzyć w coś innego. Przed chwilą omawialiśmy zbieranie ci. Jeżeli spojrzysz na to z tej perspektywy, to jeżeli spowodowałbyś, że roślina ginie, to czy nie byłoby to zabijaniem? Jeżeli miałbyś umieścić na niej patogeniczne ci, czy nie byłoby to robieniem czegoś złego? To wszystko jest tym samym. Jest tym samym. I też jest złym uczynkiem. A ty mówisz, że twoja choroba może się polepszyć? Taka jest zasada. Nawet z punktu widzenia zwykłych ludzi jest to także złym uczynkiem. Spowodowałeś, że drzewo zginęło. Czy nie niszczysz dobra publicznego? Czy nie niszczysz zieleni miejskiej? A bardziej poważnie, czy nie zaburzałbyś równowagi ekologicznej? Jeżeli więcej ludzi zaczęłoby to robić, to czy równowaga ekologiczna nie zostałaby zaburzona? Po prostu wyjaśniam tę kwestię. Jakby na to nie patrzeć, jest to złym uczynkiem. Jest mnóstwo ci we wszechświecie. Zbieraj ile chcesz. Ty też jesteś cząstką wszechświata, więc je sobie zbieraj. Dlaczego musisz zbierać rzeczy innych ludzi? Omówiłem tą kwestię również, aby przywrócić dobre imię Qigong, środowisku Qigong. Omawiając te zagmatwane sprawy, myślę, że to przyniesie korzyści środowisku Qigong. To wszystko, co powiem na ten temat. Następnie omówmy inną kwestię. Kwestię niebieskiego obwodu. Wczoraj już zaczęliśmy się uczyć ćwiczenia niebieskiego obwodu. Ćwiczenia czwartego. Więc dzisiaj porozmawiamy o niebiańskim obwodzie. Niebiański obwód jest w rzeczywistości określeniem ze szkoły taoistycznej. My nazywamy to obracaniem wielkiego falu. Ale niebiański obwód jest terminem dobrze znanym, więc go wykorzystamy. Porozmawiamy o niebiańskim obwodzie. Forma obiegu w niebiańskim obwodzie różni się w każdym systemie kultywacyjnym. Pomimo tego, że wielki niebiański obwód obiega całe ciało raz, jego ścieżki obiegu są różne w każdym systemie kultywacyjnym. Odkryłem, że sposób, w którym on przebiega w systemach kultywacji Qimen, jest jeszcze dziwniejszy. Ale bez względu na to, jak on przebiega, to i tak musi całkowicie okrążyć całe ciało, od rąk do stóp, od nóg do obu rąk, łącznie z głową, zanim można to zaliczyć jako obwód wielkiego niebiańskiego obwodu. Zacznijmy od małego niebiańskiego obwodu. Niektórzy ludzie myślą, że jeżeli praktykują do stopnia otwarcia małego niebiańskiego obwodu, są dosyć dobrzy i ich gong jest bardzo wysoki. W rzeczywistości jest to niczym. Mały niebiański obwód całkowicie należy do poziomu leczenia i utrzymywania sprawności fizycznej. To znaczy, jest to zaledwie coś na poziomie praktykowania ci. Jeżeli mały niebiański obwód jest otwarty, jest to spowodowane tym, że praktykujesz ci dosyć dobrze. Ponadto ten mały niebieski obwód, ten rodzaj niebieskiego obwodu, jest powierzchownym niebieskim obwodem, stworzony poprzez łączenie dwóch kanałów, Ren i Du. Albo może to nie tylko te kanały Ren i Du. Jak wiecie, po obu stronach kanałów Ren i Du są jeszcze po dwa kanały. Nawet jeżeli miałbyś połączyć pięć kanałów z przodu i z tyłu, to wciąż byłoby powierzchowne. Więc jako całość nazywa się powierzchownym niebieskim obwodem. W prawdziwej kultywacji, w przeszłości, kiedy siedzieli w medytacji, szkoła Dao nazywa to Dazuo, czyli siedząca medytacja, a szkoła Buddy nazywa to Dachan, czyli Dhyana albo Zen. Ci, którzy naprawdę polegają na Dhyana, to znaczy na medytacyjnej formie kultywacji, bez żadnych ruchów ani technik rąk, również mają formę krążenia niebieskiego obwodu. Ich forma krążenia niebieskiego obwodu nie nazywa się ani wielkim, ani małym niebieskim obwodem. On po prostu tak krąży i nie przebiega przez dwa kanały, Ren i Du. Krąży od środka i wprawia w ruch to, co jest na zewnątrz, otwierając całe ciało. Jeden kanał wprawia w ruch setki kanałów. To znaczy, że przebiega od pałacu Niwan, to znaczy, jak już powiedziałem, od Shishinki do Dantien. Dantien znajduje się w podbrzuszu. On okrąża Niwan, schodzi na dół, okrąża Dantien i kończy w środku pełen obieg. To jest prawdziwy niebieski obwód, omawiany w przeszłości, tak jak się go praktykuje w Dhyana. Po praktykowaniu przez długi czas, niebiański obwód już nie jest więcej bardzo wąską nitką. On stopniowo się rozszerza, staje się coraz szerszy, aż ostatecznie ustabilizuje się na pewnej szerokości, tworząc przepływ energii. Jest bardzo silny i stopniowo będzie się rozszerzał na zewnątrz, stopniowo wprawiając w ruch wszystkie kanały energetyczne ciała, wprawiając je w ruch od wewnątrz do zewnątrz. Więc rozpoczynając dyskusję od małego niebiańskiego obwodu, to mały niebiański obwód całkowicie należy do poziomu leczenia i utrzymywania sprawności fizycznej. Następnie przejdźmy dalej i porozmawiajmy o wielkim niebiańskim obwodzie. Wielki niebiański obwód, jak przed chwilą mówiłem, tworzy pełen obieg w ludzkim ciele, albo to, co kiedyś nazywali odmiennymi meridianami i ośmioma kanałami. To pełne okrążenie liczy się jako okrążenie wielkiego niebiańskiego obwodu, ale to, co my mawiamy, jest dużo większe niż to. Powiedziałbym, że Falun Gong jest praktykowany na bardzo wysokim poziomie od samego początku. Jego praktyka całkowicie pomija qigong, rzeczy kultywacyjne na najniższym poziomie. Jest prawdziwą praktyką kultywacji, więc wszystkie te rzeczy zostały całkowicie odrzucone. To praktykujecie kultywację na wysokim poziomie. Wiecie, w praktyce kultywacji na niskim poziomie to nie tylko chodzi o leczenie i sprawność fizyczną i oczyszczanie ciała. Musisz także położyć pewne fundamenty, ukształtować zestaw rzeczy, ukształtować zestaw mechanizmów, zanim możesz praktykować kultywację na wysokim poziomie. I ten zestaw rzeczy już zaczęliśmy umieszczać w każdym z was. To już zostało uzupełnione, chociaż w przypadku niektórych jest to w trakcie umieszczania. Wasze ciała są dla was oczyszczane i wtedy te rzeczy zostaną w was umieszczone. To znaczy, nie potrzebujecie sami tego praktykować. Ja was przepnę przez ten poziom, przepnę was przez niego. W przeciwnym wypadku nie byłoby wystarczająco czasu. Jeżeli podczas tych 10 dni, podczas 10 zajęć, albo podczas 8-dniowego seminarium miałbyś praktykować qi, to powiedziałbym, że byłoby słabo. Musiałbyś praktykować qi przez jeszcze parę lat, zanim mógłbyś przyjść się uczyć, a tak nie może być. Więc nie musicie praktykować żadnej z tych rzeczy. Potrafimy to zrobić. Ale właśnie dlatego nasze wymagania wobec wszystkich są tak wysokie. Wymagania wobec was są wysokie. Musicie traktować tą kwestię poważnie. Musisz się traktować jako praktykujący, zanim będziesz w stanie to uzyskać. W przeciwnym wypadku, jeżeli przyjdziesz na to seminarium z przeróżnymi zamiarami, to nie uzyskasz tego. To nie są rzeczy, które powinny się znajdować w ciele zwykłego człowieka. Ktoś mi nawet powiedział, nauczycielu, taki i taki w mojej rodzinie nie przyszedł, ale też chce praktykować Falun Gong. Czy możesz mu dać koło, a my zapłacimy opłaty za seminarium? O, więc chcecie kupić koło za parę złotych? To moje rzeczy są tak cenne, to nawet śmiesznie brzmi, prawda? Nie jest to czymś, co można określić ceną. Oczywiście nie studiowaliście, więc nie obwiniam was, nie wiecie. Możemy dać bardzo cenne rzeczy kultywującemu bezwarunkowo, ale jeżeli nie jesteś kultywującym, nawet jeżeli miałbyś wydać miliardy, to i tak nie mógłbyś tego kupić, ponieważ nie można tego dać zwykłym ludziom. Więc tak jak mówiłem, wielki niebiański obwód więc kiedy nasz wielki niebiański obwód krąży, duża część tego to automatyczne krążenie i nie przepływa tylko przez kilka kanałów. My wymagamy, żeby 100 kanałów zostało odblokowanych i połączonych razem. Wszystkie kanały w ciele, całe ciało. Od wewnątrz do zewnątrz, jednocześnie krążąc i współdziałając, wszystkie razem. Więc od samego początku powiedziałbym, że nasza praktyka jest potężna. Od samego początku, pamiętajcie, w pierwszym ćwiczeniu wszystkie kanały muszą zostać w pełni otwarte, wszystkie zablokowane miejsca muszą zostać w pełni odblokowane. Następnie w ćwiczeniu niebieskiego obwodu Falun, wszystkie kanały w twoim ciele muszą zacząć działać jako jedna całość. Praktykujemy na wysokim poziomie od samego początku. Bezpośrednio przechodzimy do praktykowania gong. W rzeczywistości, w momencie, kiedy Wielki Niebiański Obwód zaczyna działać, prawdziwe nauczenie Wielkiego Niebiańskiego Obwodu już jest prawdziwą praktyką kultywacji, ale przez tyle lat nikt tego nie uczył. Mimo tego, że niektórzy ludzie omawiali to i wiedzieli, którędy przebiega Wielki Niebiański Obwód, oni nie są w stanie umieścić niczego w ciele, a ty sam nie potrafisz otworzyć tego poprzez praktykowanie. Czujesz, że krąży, ale to tylko na powierzchni, nie ma żadnego efektu, więc nie jest to jeszcze praktykowaniem gong, nie jest to praktyka kultywacji. Jeżeli chodzi o prawdziwą praktykę kultywacji, to pierwszym krokiem jest Wielki Niebiański Obwód. Więc mówiąc o Wielkim Niebiańskim Obwodzie, pozwólcie na dygresję i żebym nawiązał do czegoś innego. Przed chwilą powiedziałem, że w stanie Dhyana rozszerza się od środka do zewnątrz z jednym kanałem wprowadzającym w ruch 100 kanałów. W szkole Buddy ci, którzy kultywują w pełni opierając się na Dhyana, także występuje u nich praca kanałów. Tyle, że zwykli ludzie o tym nie wiedzą i Shakyamuni nie mówił o tym, ponieważ kultywacja zależy od ciebie, a gong zależy od mistrza. Ponadto nauczał nirwany, przy czym nie zabiera się ciała, więc w ogóle nie omawiał tej części. Jego obwód zaczyna się na czubku głowy, od punktu akupunktury Baihui i potem jak zostaje odblokowany, przemieszcza się spiralą w dół ciała, a tak przebiega. Z kolei ktoś odkrył, że kanał pasmowy wcale nie był kanałem pasmowym i że przebiegał w dół spiralnie. Ale to nieprawda. Kanał pasmowy jest kanałem pasmowym. Jest to metoda praktyki w szkole Tao, podczas gdy w szkole Buddy, kiedy widzisz, jak on schodzi w dół spiralnie, to jest buddyzm. Ich kanały przebiegają w ten sposób, spiralnie. A także w tantryzmie, lamaizmie, kultywują środkowy kanał. Inni mówią, że w ludzkim ciele nie ma żadnego środkowego kanału. W rzeczywistości nie ma żadnych kanałów wielkiego ani małego niebiańskiego obwodu w ludzkim ciele. I mały niebiański obwód też nie istnieje. One zaczęły istnieć tylko dlatego, że połączyłeś kanały i one krążą w ten sposób. Innymi słowy, pomimo tego, że oni mówią, że środkowy kanał nie istnieje, wiecie, jest ponad 10 tysięcy pionowych, poziomych i ukośnych kanałów, jak również mniejsze, rozwidlające się kanały. Po tym, jak je wszystkie połączysz, wyprostujesz i poszerzysz, czy nie formują one wtedy środkowego kanału? To zostaje uformowane w ten sposób, więc jaką rolę odgrywa ten środkowy kanał? Środkowy kanał służy jako oś dla kilku kół wokół niego, ale te koła nie są rzeczywistymi przedmiotami, one też są czymś przypominającym kanały. Więc kanał środkowy jest wykorzystywany jako obracająca się oś, która obraca się poziomo, otwiera wszystkie kanały w ciele jako całość, od wewnątrz do zewnątrz. To przebiega w ten sposób. Więc przed chwilą pokrótce przedstawiłem tę sytuację. Następnie pozwólcie, że powrócę do naszego Wielkiego Niebiańskiego Obwodu. Od samego początku Wielki Niebiański Obwód już jest praktykowaniem gong. A zatem jak tylko rozpocznie się praktykowanie gong, wiele zmian nastąpi, jedna po drugiej, w ciele tego człowieka i pojawią się różne stany. Na przykład w prawdziwej kultywacji Wielkiego Niebiańskiego Obwodu, kiedy on został otwarty przez praktykowanie kultywacji, pewien stan się pojawi. Jaki stan? Wiecie, w wielu książkach o kultywacji Tao istnieje takie wyrażenie. Unoszenie się w biały dzień. W przeszłości praktykujący gong również wiedzieli, że niektórzy ludzie unosili się w powietrzu. Takie rzeczy rzeczywiście istnieją. Jeżeli osoba chce lewitować, to moim zdaniem nic prostszego. W momencie, kiedy twój Wielki Niebiański Obwód jest otwarty, będziesz w stanie unosić się w powietrzu. To takie proste. Aczkolwiek niektórzy ludzie mówią, w praktykowaniu Falun Gong wszystkie kanały są otwarte i połączone i od samego początku występują tego rodzaju silne rzeczy, ale nie widziałem, żeby ktoś unosił się w powietrzu. To prawda, nie zobaczysz tego w zwykłych okolicznościach. Ponadto nie można tych rzeczy pochopnie wystawiać na pokaz. Aczkolwiek występuje tu też inna kwestia. Jeżeli praktykujesz kultywację w górach czy w głębokich lasach, daleko od zwykłego ludzkiego społeczeństwa, to wolno ci zachować jakiekolwiek nadprzyrodzone moce, które rozwiniesz. Żadne nie będą zamknięte. Ale jeżeli praktykujesz kultywację w zwykłym ludzkim społeczeństwie, one wszystkie muszą być dla ciebie zamknięte. Nie możesz być nadzwyczajny. Jeżeli byś sobie latał cały dzień, to czy byłbyś zwykłym człowiekiem? Ludzie postrzegaliby cię jako nieśmiertelnego. Twoje przywiązania do sławy i zysku, twoje poczucie samozadowolenia by się pojawiło i sam postrzegałbyś siebie jako nieśmiertelnego. Czy wciąż byłbyś w stanie kultywować? Nie byłbyś w stanie. Więc nie wolno pochopnie i bezwarunkowo podważać zwykłego ludzkiego społeczeństwa. Nawet jeżeli jesteś kultywującym, to zwykle nie będzie dozwolone. Ludzie, którzy są w stanie zachować tą nadprzyrodzoną moc, nie zrobiliby tego pochopnie. Pośród naszych uczniów Falun Dafa jest wiele takich przypadków. Wielu ludziom udało się lewitować. Podam wam kilka przykładów. Jest wielu ludzi. Na przykład była osoba w Pekinie, która mi powiedziała: nauczycielu, dlaczego moje ciało jest takie lekkie? Kiedy idę ulicą, to tak jakby moje stopy nie dotykały ziemi. Tak jakby unosiłby mnie dźwig. W rzeczywistości wielu ludzi w tym seminarium jest w tym stanie od wczoraj. Kiedy idą, to czują, że ich całe ciało jest lekkie. Czy tak jest? Ludzie na widowni odpowiadają tak. To gwarantowane. Unoszenie się, takie bardzo wygodne uczucie. Wczoraj powiedziałem, że po tak wielu latach wielu ludzi już nie wie, jak się czuje, kiedy nie ma się żadnych chorób. Kiedy naprawdę nie ma żadnych chorób, to masz poczucie komfortu w ciele. To znaczy, po tym jak wielki niebiański obwód zostanie otwarty, można osiągnąć ten stan. Pewien uczeń w Shandong powiedział mi, nauczycielu, dlaczego moje ciało jest takie lekkie, jak balon? Kiedy zarzucam na siebie koc, nawet koc unosi się w powietrze razem ze mną. Jest więcej. Kiedy prowadziłem seminarium w Guizhou, była tam pewna uczennica, starsza kobieta, już po 50. Miała w pokoju dwa łóżka, jedno tu i jedno tam. Kiedy siedziała w medytacji na jednym łóżku, to przeleciała na drugie. Pomyślała sobie, dlaczego przeleciałam tutaj? Chcę wrócić. Jak tylko pomyślała, żeby wrócić, to przeleciała z powrotem. Więc zapytała się mnie, co się działo, a ja powiedziałem, czy to wszystko nie jest coś dobrego? Jest wiele takich przykładów, bardzo wiele. Dosyć dużo uczniów powiedziało mi coś takiego. Kiedy byłem w prowincji Shandong, była pewna uczennica z miasta Qingdao, która opowiedziała mi o następującym. Napisała mi o tym w swoim eseju, w którym dzieliła się swoimi doświadczeniami. Rozbawiło mnie, kiedy to przeczytałem. W tamtym seminarium także omawiałem kwestię taką, że praktykowanie wielkiego niebiańskiego obwodu może skutkować stanem medytacji. Ona pracowała w fabryce. Podczas przerwy obiadowej siedziała w sekretariacie i ćwiczyła. Nie było tam nikogo innego, więc siedziała tam sama i ćwiczyła. W momencie, kiedy usiadła, to łóżko miało materac i było bardzo miękkie. Więc ona siedziała na łóżku i były tam jakieś koce dla osoby pełniącej dyżur. Jak tak siedziała, to nagle zaczęła się unosić w powietrze. Kiedy się wzniosła, przestraszyła się. Hej, dlaczego się unoszę w powietrzu? I w momencie, kiedy się przestraszyła, to bam, spadła z powrotem. Następnie sobie pomyślała, nauczyciel powiedział, że można się unosić i powiedział, żeby się nie bać. Więc znów zaczęła się unosić. A jak zaczęła się unosić, zaczęła sobie myśleć, dokąd ja polecę. Z tą obawą znów spadła. Cały czas tak się wahała. Nie ma problemu, jeżeli mam się unosić, to niech tak będzie. I myśląc w ten sposób, znów zaczęła się unosić. W każdym razie przez całą przerwę obiadową ona wznosiła się i opadała. Wznosiła i opadała. Na wysokość ponad 1 metra. Wznosiła i opadała. I tak w kółko. Wszystkie koce na łóżku zostały zrzucone na podłogę. Bum, bum. I one opadły na podłogę. Następnie, kiedy przerwa obiadowa się skończyła, zadzwonił dzwonek wzywający do pracy. I wtedy ona powiedziała do siebie, lepiej, żeby ludzie nie widzieli mnie w takim stanie. Muszę to szybko przerwać, zanim zobaczą, co robię. I opadła na dół. Po tym, jak zeszła na dół, napisała mi o tym w swoim eseju doświadczeń. Powiedziała, nauczycielu, przestraszyłam się. I też powiedziała, sama nawet nie wiem, dokąd poleciałam. Ponieważ te rzeczy są kontrolowane myślami, to jeżeli chcesz zejść na dół, to schodzisz na dół. Omawiając to, pozwólcie, że przy okazji wspomnę, że ludzie z nadprzyrodzonymi mocami zazwyczaj pojawiają się na dwóch końcach. Jest wielu starszych ludzi, szczególnie kobiet, i też małe dzieci. Jest łatwiej i częściej spotykane. A po środku rzadko się to widuje. Szczególnie młodzi ludzie, a w szczególności młodzi mężczyźni, raczej mają więcej przywiązań. Oni sobie myślą, wciąż muszę zarobić tyle i tyle pieniędzy albo osiągnąć jakiś cel w społeczeństwie. Więc w momencie, kiedy uzyskują nadprzyrodzone moce, często wykorzystują je jako narzędzie do dążenia do swoich osobistych celów w zwykłym ludzkim społeczeństwie. W momencie, kiedy mają takie pragnienie, to już koniec. Ta nadprzyrodzona moc zostanie natychmiast zamknięta. W rzeczywistości nadprzyrodzone moce wielu ludzi stają się zablokowane w momencie, kiedy się pojawiają, zanim ta osoba ma okazję, żeby je wypróbować, ponieważ wiemy, że nie pozbyłeś się tego przywiązania. Ponadto, kiedy dopiero co zacząłeś praktykować gong, te rzeczy na pewno się pojawią, ale na samym początku, kiedy nie pozbyłeś się skłonności do popisywania się i różnych przywiązań, to prawdopodobnie chciałbyś się tym popisać, chciałbyś robić takie rzeczy, więc trudno jest je zachować. Tak jak przykład, który przed chwilą podałem, to była starsza kobieta. Gdyby to był młody mężczyzna, to kiedy zadzwoniłby dzwonek, on by sobie pomyślał, świetnie, chodźcie i zobaczcie, jak dobrze praktykuje. I tu widać różnicę. Kiedy to przywiązanie się pojawia, to jest nieakceptowalne. Widzicie, że trochę mu brakuje do standardu. Jednocześnie w momencie, kiedy wielki niebiański obwód się otworzy, to poza Oczywiście, jak już powiedziałem, w momencie, kiedy ten stan się pojawi, to dla większości z naszych uczniów nadprzyrodzone moce są wszystkie zablokowane. Oczywiście nie jest to zablokowane w zwykły sposób, tak jak z innymi nadprzyrodzonymi mocami, które są zamknięte i gdzieś odstawione. Jeżeli chodzi o tą nadprzyrodzoną moc, on może tylko zablokować twój czubek palca u nogi lub zmieniać miejsca. Nie mogą zawsze zamykać tego samego miejsca, inaczej zostaną zablokowane, więc będzie zmieniał miejsca. Zablokuje tą część dzisiaj, inną część jutro. W każdym razie cały czas będzie cię zamykał, więc nie będzie ci łatwo wznieść się w powietrze. Oczywiście pomimo tego, że nie możesz się unieść w powietrze, to czujesz, że twoje całe ciało jest lekkie. Nie męczysz się chodząc po górach, nie męczysz się wchodząc po schodach. Dawniej wchodzenie po schodach było dla ciebie trudne i nie mogłeś złapać tchu. A teraz, kiedy wchodzisz po schodach, to inni nie mogą za tobą nadążyć, a ty nawet nie straciłeś tchu, tak? A także, kiedy już ma zostać otwarte, kiedy doszedłeś w swojej praktyce do tego punktu, jeżeli przód ciała jest dobrze otwarty, to będzie ci trudno siedzieć, będziesz się przychylał do tyłu. Jeżeli plecy są dobrze otwarte, to poczujesz, że twój przód jest bardzo ciężki i będziesz się przychylał do przodu. Taki stan się pojawi. Jeżeli wszystko jest dobrze otwarte, to tak jakbyś trochę podskakiwał. Czujesz, jakby coś cię unosiło do góry. Ten stan, który został właśnie omówiony, był stanem, który wskutek wielkiego niebiańskiego obwodu może wystąpić u naszych praktykujących. W dodatku do tego, jeżeli wielki niebiański obwód się otworzy, to potrafi doprowadzić do powstania pewnej nadprzyrodzonej mocy. Może doprowadzić do powstania pewnej nadprzyrodzonej mocy. Jakiej nadprzyrodzonej mocy? Na przykład, podczas praktykowania, kiedy nasz wielki niebiański obwód krąży, z biegiem czasu ta cała forma krążenia wielkiego niebiańskiego obwodu wytworzy strumień energii, przepływ energii. Ten przepływ energii, ponieważ jego energia jest ciągle wzmacniana i ucieleśniana, to kiedy stanie się coraz doskonalszy, zamieni się w nadprzyrodzoną moc o kształcie pasa. Przepływ energii o kształcie pasa. To znaczy, że wykształca nadprzyrodzoną moc w kształcie pasa. Gęstość tej nadprzyrodzonej mocy jest bardzo wysoka. Staje się coraz większa. Jej skład molekularny jest także bardzo, bardzo drobny. Jego gęstość staje się coraz większa. Potrafi się rozszerzać bez ograniczeń i może się także zmniejszać. Jeżeli ten rodzaj nadprzyrodzonej mocy zostałby wysłany na zewnątrz ciała, to byłaby to moc telekinezy, ponieważ to już ma taki efekt wewnątrz ciała. Wiecie, pośród praktyk szkoły Dao, ciało ludzkie jest postrzegane jako mały wszechświat. Kiedy mały wszechświat jest w trakcie krążenia, ponieważ jest wszechświatem, wnętrze twojego ciała jest prawdopodobnie bardzo podobne do zewnętrznego wszechświata. Wiecie, kiedy przyglądamy się Słońcu, jak 9 głównych planet rotuje wokół Słońca, jak planety rotują wokół gwiazd i w innych wszechświatach, w innych galaktykach, jest taka sama sytuacja. I ponadto galaktyka Mlecznej Drogi też rotuje. Bo zastanówcie się nad tym wszyscy. Kiedy elektrony rotują wokół jądra atomowego, czy nie przypomina to Ziemi rotującej wokół Słońca? Jeżeli przyjrzymy się temu w skrajnie mikroskopijnej skali, jeżeli znalazłby się taki wielki mikroskop z tak wielką siłą powiększania, żeby zobaczyć, co jest na tym elektronie, na tej małej kuli i jaki jest stan tego jądra atomowego? Obecnie nie mają takich zdolności i nie potrafią tego zobaczyć. Powiedziałem, że kiedyś jak Jamuni dokultywował do bardzo wysokiego poziomu, to powiedział dwa zdania. Powiedział, jest tak wielki, że bez zewnątrz, jest tak mały, że bez zewnątrz. Więc co to oznacza? Tak wielki, że nie mógł zobaczyć granicy wszechświata. Tak mały. Dla zwykłych ludzi Tathagata już jest na bardzo wysokim poziomie. Bo dowie, o których zwykli ludzie mogli wiedzieć w przeszłości, to byli jedynie Tathagata. Nie wolno ci było wiedzieć więcej. On nie potrafił dostrzec granicy wszechświata. Tak małe, że schodząc do tego, co jest mniejsze, nie mógł dostrzec, co było najmniejszą, pierwotną, najbardziej mikroskopijną cząsteczką najmniejszej substancji. Wzrok tej wielkiej oświeconej istoty był już dość mocny. Do jakiego stopnia mocny? Mówił o teorii 3000 wielkich światów. Mówił, że były 3000 wielkich światów w galaktyce Drogi Mlecznej. Powiedział też, że były 3000 wielkich światów w jednym ziarenku piasku. W ziarenku piasku są, tak jak w naszej galaktyce, jest 3000 planet, na których znajdują się żyjące istoty, takie jak rasa ludzka. Istnieje 3000 planet, na których mają ciała fizyczne. Nazywał je 3000 wielkich światów. Następnie zobaczył, że wewnątrz ziarenka piasku również było 3000 wielkich światów. Co oznacza, że wewnątrz ziarenka piasku również jest 3000 mikroskopijnych, fizycznych planet, które również mają życie istniejące, takie jak w naszej galaktyce. To właśnie to oznacza. I on też powiedział... Oczywiście w skrajnej mikroskali on zobaczył do tego stopnia, ale być może istnieje nie tylko ten zakres. Ponieważ jeżeli przyjrzymy się jeszcze głębiej, to zobaczymy. Shakyamuni powiedział, że było 3000 wielkich światów w ziarenku piasku. Więc zgodnie z tymi słowami Shakyamuniego, w 3000 wielkich światów, w tym ziarenku piasku, czy nie ma jeszcze więcej rzek? Czy nie byłoby tam jeszcze więcej piasku? Więc w tamtym piasku, czy nie byłoby 3000 wielkich światów? Więc w piasku wewnątrz tamtego piasku, czy nie ma tam 3000 wielkich światów? I czy nie ma dodatkowych 3000 wielkich światów w piasku, wewnątrz piasku, wewnątrz piasku, wewnątrz piasku? Jeżeli dalej będziesz się tak zagłębiał, to odkryjesz, że to nie ma końca. Więc Shakyamuni powiedział, że tak wielki, że bez zewnątrz, jest tak mały, że bez wewnątrz, nie potrafił dojrzeć najbardziej mikroskopijnej pierwotnej materii. Wiecie, tutaj nie mówimy o religii, czy mistycyzmie, czy jakimś odizolowanym zrozumieniu qigong. Wiecie, w dzisiejszych badaniach w fizyce także stopniowo dochodzimy do zrozumienia naszego fizycznego świata. Dzisiejsi naukowcy odkryli, że istnieją molekuły. Więc jeżeli istnieją molekuły, to z czego te molekuły się składają? Odkryto, że molekuły składają się z atomów i odkryto, że atomy składają się z jąder atomowych, elektronów i neutronów. Patrząc jeszcze głębiej, odkrywamy kwarki, a jeszcze głębiej neutrony. A co znajdujemy jeszcze głębiej? Rozwój współczesnej nauki doszedł do tego punktu. Ale to jest tak daleko od prawdziwego zrozumienia źródła materii, substancji, która stanowi źródło materii. Ale nie powiedzieliśmy tu nic idealistycznego, prawda? Zastanówcie się nad tym. Jeżeli stosujemy się do zrozumienia w fizyce, to powiedziałbym, że nie ma żadnego konfliktu z tym, co Shakyamuni rozumiał o 3000 wielkich światów. Po prostu jest tak, że jeszcze nie mamy tak wielkiej zdolności, żeby to zrozumieć. Więc co miałem na myśli, mówiąc to, co przed chwilą powiedziałem? Mianowicie to, że nasze ciało ludzkie też jest małym wszechświatem. Więc w twoim małym wszechświecie możliwe, że istnieje wiele żyjących istnień i może tam być wiele rzeczy wykraczających poza twoją wyobraźnię. Więc mamy wielu ludzi, którzy kiedy otwierali swoje tienmu, kiedy sami otwierali swoje tienmu, czuli jakby biegli na zewnątrz długą, szeroką drogą. Po bokach były góry i rzeki, a nawet słupy elektryczne. Wydawało się, że są ludzie, którzy prowadzą samochody i ludzie jeżdżący konno. Przechodzili przez miasta, biegnąc szybko naprzód. Szybko przebiegali przez wiele miast. Myśleli, że to było bardzo dziwne. Czy to było z wyobraźni, czy co to było? Ale ich umysł nie wytwarzał żadnych myśli, ale w momencie, kiedy zamknęli oczy, to było tak. I tak się po prostu z nimi dzieje, biegną na zewnątrz. Niektórzy mistrzowie, ci go... W przeszłości natknąłem się na niektórych całkiem dobrych kultywujących. Kiedy byliśmy razem, często rozmawialiśmy o tych rzeczach. Oczywiście rozmowy między ludźmi na prawdziwie wysokich poziomach są w rzeczywistości bardzo interesujące. Powiedział, że w jednym porze skóry znajduje się miasto. Na tym jednym włosku znajduje się miasto. I nie tylko miasto, ale pociągi, samochody też tam jeżdżą. To brzmi bardzo mistycznie. Ale w rzeczywistości powiedzieliśmy, że pomimo tego, że nasze zrozumienie świata fizycznego, nasza fizyka nie rozwinęła się jeszcze do tej mikroskali, nie osiągnęła jeszcze tego stopnia, to mówię wam, jeżeli nie zrozumieliśmy czegoś, albo nie poznaliśmy czegoś, to niekoniecznie to oznacza, że to nie istnieje. Dlaczego tak mówię? Wiecie, wiele rzeczy, które postrzegano jako przesądy w przeszłości, zostały w końcu wyjaśnione. To jest wytłumaczenie z perspektywy fizyki. I to wytłumaczenie nie jest nieprawidłowe. Więc jak wygląda stan w skrajnej mikroskali? Powiedziałem, że między molekułami a atomami w człowieku istnieje bardzo wielka przestrzeń. I to nie tylko ciało ludzkie zawiera molekuły i atomy. W powietrzu, którego nie widzimy, one też tam istnieją. Więc jeżeli udałoby ci się tam przeniknąć, jeżeli potrafiłbyś tego sięgnąć, jeżeli potrafiłbyś dostrzec całą płaszczyznę jej egzystencji, w rzeczywistości twoje tianmu przebiłoby się przez ten wymiar i dostrzegłbyś formy istnienia innych wymiarów. Oczywiście nie posiadamy tak wielkiego urządzenia, więc nie potrafimy badać tych rzeczy obecnie. Powiedzieliśmy, że ludzkie zrozumienie życia i siebie samego też jest takim. Spójrzcie na człowieka. On nie jest takim, jakim go obecnie rozumiemy. Przyjrzyjcie się człowiekowi. Nie wierzycie w to, czego nie potraficie ujrzeć waszymi oczyma? Nie wierzycie w to, czego wasza teoria jeszcze nie osiągnęła? Nie sądzę. Jest wiele rzeczy, których nie potrafisz ujrzeć. Fale radiowe. Nie jesteś w stanie ich ujrzeć. Nie możesz ich dotknąć. Nie wiesz, w jakiej formie one istnieją, ale w momencie, kiedy włączysz radio, już je odebrałeś. Więc jak wytłumaczyć takie rzeczy? Jeżeli nie widzisz czegoś, ani nie możesz czegoś dotknąć, to nie uznajesz, że to nie istnieje? Jeżeli nie jesteś w stanie tego doświadczyć, to czy nie uznajesz, że to istnieje? Jeżeli przyjrzelibyśmy się ludzkiemu ciału pod mikroskopem, jeżeli byłby mikroskop odpowiednio wielki, żeby przyjrzeć się ludzkiemu ciału, to odkryłbyś, że ludzie nie są takimi. Całe ludzkie ciało składa się z niezliczonych molekuł, jak piasek. One są luźne i w ruchu. To samo dotyczy tego stołu. On nie istnieje z taką gładką, solidną powierzchnią. Składa się z niezliczonych molekuł, atomów i jąder atomowych. Cały stół się porusza, ale ta para oczu po prostu nie pozwala ci tego dostrzec. Nie pozwalają ci dostrzec tego rodzaju formy. Ale teraz możemy to ujrzeć dzięki urządzeniom i technikom naukowym. Tak to jest. Przed chwilą omawiałem wielki niebiański obwód. Więc jeżeli ludzkie ciało przypomina mały wszechświat, to na bardzo płytkim poziomie można zauważyć, że ten przepływ energii w trakcie poruszania się może spowodować przemieszczenie się ci w ciele. Ci z serca przemieszcza się do brzucha, ci z brzucha przemieszcza się do pleców. Więc w trakcie swojego działania może mieć taki efekt zmiany pozycji. To widać na powierzchownym poziomie. Jeżeli chciałbyś to zobaczyć na głębszym poziomie, to zobaczyłbyś, że ciała wielu twoich struktur fizycznych zamieniają się miejscami w środku. Jest też wiele żyjących istnień, które także mogą zmieniać miejsce. To znaczy, że może mieć taki efekt wewnątrz twojego ciała. Jeżeli jest wypchnięte poza twoje ciało, jeżeli jest wyemitowane na zewnątrz, to może spowodować, że przedmioty w naszym fizycznym wymiarze zmieniają pozycję, co się nazywa zdolnością telekinezy. Tym to właśnie jest. Nie jest to czymś wytworzonym przez twoje myśli. Niektórzy ludzie zupełnie tego nie rozumieją. Oni mówią, myślę o tym i telekineza ma miejsce. A dlaczego jego mózg tak skutecznie działa? On wierzy, że to działa, jak tylko o tym pomyśli. Pomimo tego, że niektórzy mistrzowie Qigong posiadają nadprzyrodzone moce, nawet nie wiedzą, jak one wyglądają, ta nadprzyrodzona moc nie istnieje w twoim mózgu. Ta zdolność telekinezy jest uformowana przez przepływ energii, który krąży w wielkim niebiańskim obwodzie. Mówiąc o wielkim niebiańskim obwodzie, istnieje również inna forma niebiańskiego obwodu. Inna forma wielkiego niebiańskiego obwodu, która nie jest ogólnie znana przez zwykłych ludzi. Ponieważ wielki niebiański obwód już jest praktyką kultywacji i to, co jest na wyższych poziomach, nawet nie jest znane wielu mistrzom Qigong. Dlaczego nie? Ponieważ niektórzy mistrzowie Qigong są fałszywi. Niektórzy mistrzowie Qigong siedzą w medytacji całymi dniami. On kultywował wcześniej i był nauczany przez mistrza, ale to nie on był nauczany. Jego duch pomocniczy był nauczany. Duch pomocniczy rozumie bardzo jasno, ale tamten nic nie wie. On nie zna żadnych teorii, albo może wie trochę, ale nie w szczegółach, więc nie może tego jasno wytłumaczyć. Ta forma krążenia niebiańskiego obwodu może przemieszczać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Bez względu na to, czy obraca się do przodu czy do tyłu, oba należą do wielkiego niebiańskiego obwodu. To też się nazywa działaniem niebiańskiego obwodu meridionu, dzu, zhoutian, co także nazywa się działaniem formy ruchu nieba i ziemi, qian kun yin, zhuan xin shi. To, co odpowiada działaniu niebiańskiego obwodu meridianów, jest innym rodzajem, zwanym niebiańskim obwodem Maoyu Zhoutian. Ludzie w przeszłości nigdy ich nie omawiali. To wszystko to tajne sekrety nad sekretami. Bardzo niewielu ludzi wie o ścieżce krążenia i o formie tego rodzaju niebiańskiego obwodu. Więc czym jest niebiański obwód Maoyu? Bardzo niewielu ludzi to wie. W rzeczywistości niebiański obwód Maoyu jest bardzo prosty. Jeżeli ludzie mieliby o tym napisać w Pismach Świętych, w księgach o kultywacji Tao, to napisaliby bardzo wiele. Ale prawdziwa nauka jest w jednym zdaniu, podczas gdy imitacja wymaga tysiące zwojów. Dla innych jest to najwyższą tajemnicą nad tajemnicami. Wiecie, w naszym wykładzie powiedzieliśmy wam wiele rzeczy, o których zwykli ludzie w przeszłości nie mogli wiedzieć. Niektórzy mówią, że ujawniam sekrety nieba. Ale to nie jest ujawnianiem sekretów nieba. Tutaj uczymy z pewnym celem. W tym okresie historycznym to musi być robione w ten sposób. Nie jesteśmy... Jeżeli mistrz Qigong mówi pochopne rzeczy bez żadnego poczucia odpowiedzialności, to on ujawnia sekrety nieba i zostanie ukarany. Tutaj omówiliśmy to w celu ujawniania tego kultywującym, żeby umożliwić wam praktykę kultywacji. To, co my wam mówimy, to fa. Więc nie ma tutaj żadnego ujawniania sekretów nieba. To jest bycie odpowiedzialnym wobec ludzi. Więc jak przed chwilą mówiłem, inni postrzegają to jako tajemnicy nad tajemnicami, a tutaj ujawnimy to w kilku zdaniach. Wiecie, cecha, którą wyróżnia moje wykłady, przekazuje wam głębokie zasady w najprostszym języku. Zrobię, co mogę, żebyście zrozumieli. Nie powiem wam jakichkolwiek dwuznaczności. Więc omówmy niebiański obwód Maoyu. Inni mogą krążyć wokół tematu przez pół dnia, a ja mówię to w kilku zdaniach. Niebiański obwód Maoyu można rozpocząć od punktu Bai Hui albo od punktu Hui Yin. Przebiega wzdłuż granicy pomiędzy stroną Yin i stroną Yang. Nie przebiega tak jak krążenie nieba ziemi. Obwód Maoyu jest na granicy i odpowiada obwodowi meridianów. To jest rotacja obwodu meridianów. Obwód Mojo obraca się poziomo, to znaczy przebiega wzdłuż granicy pomiędzy stroną Yin i stroną Yang. Schodzi w dół od czubka głowy, przebiega wzdłuż ucha, schodzi na dół od ucha do ramienia, następnie schodzi na dół i przebiega pomiędzy wszystkimi palcami. Schodzi na dół, przebiega wzdłuż boku ciała, przebiega pod stopą i do góry, idzie do góry po wewnętrznej stronie uda, przeskoczy i z powrotem na dół, pod stopą idzie do góry wzdłuż boku ciała, znów pomiędzy palcami i kończy swój obieg na czubku głowy. To jest niebiański obwód Mojo. Ujawniony w kilku zdaniach. W formie swojego działania potrafi obracać się i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w przeciwnym kierunku. Aczkolwiek pomimo tego, że wyjaśniliśmy to wam, powiedzieliśmy wam o tym, żeby was poinformować, że w przyszłości taki stan się u was pojawi. Aczkolwiek nie możecie tego celowo ćwiczyć. Jeżeli wykorzystacie jakiekolwiek myślenie intencyjne w praktyce, to nie praktykujecie Falun Gong. Jeżeli wykonujecie praktykę oczyszczania w sposób sztuczny, to jakie to ma być fa oczyszcza praktykującego? My oczyszczamy praktykującego automatycznie. Jeżeli ty praktykujesz, to czy wciąż nie robisz tego samemu? Nie potrzebujemy, abyście wykonywali jakieś inne ruchy albo pozycje. Powiedziałem wam o tym tylko po to, żebyście wiedzieli o tym. Nie musicie wykorzystywać jakiegokolwiek myślenia intencyjnego, żeby to prowadzić. I także nie możecie wykonywać żadnych ruchów rąk. Ponieważ umieściłem w was te mechanizmy. I kiedy przyjdzie czas, one naturalnie zmuszą je do otwarcia. Oczywiście, po tym jak to zostało otwarte, odkryjesz, że kiedy siedzisz w medytacji, to twoja głowa będzie się kiwała. Bardzo delikatnie będzie się kiwała na boki. Jeżeli przebiega w tym kierunku, jeżeli twoja głowa kiwa się w tym kierunku, to energia przepływa w tym kierunku. Jeżeli kiwa się w tamtym kierunku, to przebiega w tamtym kierunku. Głowa się będzie kiwała. Wiecie, kiedy prawdziwy niebiański obwód został odblokowany, to możliwe, że też będziesz kiwał głową, jak tam siedzisz, ponieważ przepływ energii to wymusza i niektórzy ludzie też będą odchylali się do tyłu. I to będzie wtedy, kiedy przemieszcza się obracając się do tyłu. Ale nie kiwaj głową, nie ulegaj tym ruchom. Wciąż powinieneś stosować się do zasadniczych zaleceń tego ćwiczenia. Pozostań zrelaksowany i bez ruchu. Pozwól, żeby to samo krążyło. Właśnie mówiliśmy niebiański obwód. Więc jaki jest cel niebiańskiego obwodu? Bardzo niewielu ludzi zastanawia się nad tym dogłębnie. I nikt tego nie nauczył. Co robisz z niebiańskim obwodem? Bez względu na to, jak dobrze praktykujesz niebiański obwód i jak dobrze otwarte są twoje kanały, jaki jest tego cel? Mówię wam, niebiański obwód sam w sobie nie jest celem. Celem niebiańskiego obwodu jest wymusić otwarcie wszystkich kanałów energetycznych w ciele. W innych systemach tak to działa, ale w naszym wszystkie kanały niebiańskiego obwodu krążą już od samego początku. Więc mówię wam, że my praktykujemy na bardzo wysokim poziomie od samego początku. Czy nie jest tak? Więc jeżeli osoba otworzyła kanały, to czy osiągnęła ostateczny cel praktyki? Czy osiągnęła wysoki poziom? Powiedziałbym, że jeszcze do tego daleko. To jeszcze nic. W innych systemach osiągnąłby już całkiem wysoki poziom w kultywacji fa w świecie. Ale w naszym jest to jedynie początek. Już tak jest od samego początku. Celem także nie jest całkowite otwarcie kanałów. W miarę jak odblokowywanie postępuje, kanały w ciele stopniowo przemienią się z niejasnych do jasno błyszczących i energia stopniowo zostanie przemieniona i ostatecznie kanały się poszerzą. Niektórzy widzą, że kanały praktykującego qigong są bardzo szerokie i mówią: wow, praktykujesz naprawdę dobrze. Powiedziałbym, że to nic. Daleko jeszcze od tego. Więc jak szerokie te kanały muszą się stać? W rzeczywistości cel praktykowania kanałów, odblokowywania kanałów, krążenie wielkiego niebiańskiego obwodu ma na celu odblokowywanie kanałów, ale odblokowanie kanałów nie jest ostatecznym celem i poszerzenie ich też nim nie jest. Ostatecznie w miarę jak kanały stają się coraz szersze, wszystkie kanały poszerzają się jednocześnie, szerzej i szerzej, ponad 100 kanałów, ponad 10 tysięcy kanałów poszerza się. Ostatecznie wszystkie kanały łączą się w jedną całość i osiągasz stan bez kanałów i bez punktów akupunktury i tylko wtedy osiągniesz ostateczny cel otwierania kanałów. Kiedy praktyka danej osoby osiągnęła ten etap, ciało posiada kanały i punkty akupunktury wszędzie. Albo patrząc na to z drugiej strony, nie ma żadnych kanałów ani punktów akupunktury gdziekolwiek. Całe ciało jest całkowicie otwarte. To jest ostateczny etap, który trzeba osiągnąć. Po osiągnięciu tego etapu osoba jest... Oczywiście taki człowiek nie może zachorować. Załóżmy, żeby zachorował. Jeżeli chciałbyś zrobić zabieg akupunktury, on nie posiadałby nawet punktów akupunktury. Jeżeli chciałbyś nacisnąć na jego punkty akupunktury przy pomocy qigong sztuk walki, to nie zadziałałoby, ponieważ nie ma żadnych punktów akupunktury i nic, na co można nacisnąć. To nawet nie jest tak, jak widzimy w chińskich filmach kung fu, jak kiedy ktoś praktykował tarczę złotego dzwonu albo żelazną koszulę i stał się nie do pokonania, aż do momentu, kiedy jego obrona została przełamana, ponieważ pozostawił bramę dla qi. Tutaj nawet nie pozostaje żadna brama qi. Jego całe ciało jest całkowicie otwarte. To jest prawdziwy, ostateczny stan, który trzeba osiągnąć w kultywacji fa w świecie, w kultywacji wykonywanej w ludzkim ciele. Osoba, która prawdziwie osiągnęła ten etap, osiągnęła ostatni etap kultywacji fa w świecie. To znaczy, że ta osoba już osiągnęła szczyt fa w świecie. Następnie, w miarę jak postępuje dalej w praktyce kultywacji, to wyjdzie poza fa w świecie i wkrótce wyjdzie w kultywację fa poza światem. Ale istnieje poziom przejściowy pomiędzy tymi dwoma. W rzeczywistości jest ostatnim etapem kultywacji fa w świecie, ale jednocześnie nie należy do kultywacji fa w świecie. A to dlatego, że jest to takim przejściowym etapem. Całe ciało weszło w stan zwany czysto białym ciałem. Czysto białe ciało nie jest mleczno-białym ciałem. Mleczno-białe ciało to wtedy, kiedy osoba zaczęła od praktykowania qi i dochodzi blisko do praktykowania gong. On osiągnął wysoki stopień oczyszczenia, czyste ciało fizyczne, takie jak nowonarodzonego dziecka. Podczas gdy czysto białe ciało jest wtedy, gdy ciało ludzkie już zostało całkowicie przemienione w wysokoenergetyczną materię i komórki całego ciała zostały zastąpione przez gong. Więc ta osoba już osiągnęła ten etap, najwyższy poziom kultywacji fa w świecie. On wszedł w stan czysto białego ciała. Widziane przez Tianmu, ciało takiej osoby jest przezroczyste. Wiecie, kiedy osoba dokultywowała do najwyższego poziomu fa w świecie, można zobaczyć, że gong rozwinięty w ludzkim ciele jest bardzo złożony. I ciała w każdym wymiarze rozwinęły bardzo złożony gong i wszelkiego rodzaju nadprzyrodzone moce. To wygląda trochę strasznie. Ten stan już jest całkiem straszny. Na całym ciele są oczy. W zakresie pola wymiarowego wszędzie są oczy. Nawet najmniejsze cząsteczki w ciele są złożone z gong i wszystkie są wizerunkami ciała Buddy. W każdym razie jest to bardzo obfite i te wszystkie stany wyglądają trochę strasznie. Ale zwykły człowiek nie potrafi ich zobaczyć. Dla niego wyglądasz tak jak zwykły człowiek. Jeżeli osoba nagle wkroczy w ten stan czysto białego ciała, który przed chwilą wspomniałem, w rzeczywistości on wkroczył w stan przezroczystego ciała, stan czysto białego ciała. Nagle ciało stanie się przezroczyste. Wszystkie nadprzyrodzone moce, które wcześniej rozwinął przez kultywację, zostaną wtłoczone do bardzo głębokiego wymiaru. Nie mogą być użyte ponownie, stały się bezużyteczne i one wszystkie są odrzucone, całkowicie odrzucone. Omawiając to, pozwólcie, że coś powtórzę. Wielu ludzi poszukuje nadprzyrodzonych mocy. Jakich nadprzyrodzonych mocy poszukujesz? Na ostatecznym etapie kultywacji fa w świecie wszystkie nadprzyrodzone moce rozwinięte w ludzkim ciele muszą zostać odrzucone. Nie ma z nich żadnego pożytku. Następnie w miarę jak dalej kultywuje, wychodzi z tego stanu czysto białego ciała i wkracza w poziom fa arhata. Również nazywany kultywacją ciała Buddy, co również nazywa się kultywacją fa poza światem. Ponieważ na tym etapie, kiedy całe ciało już zostało całkowicie zastąpione wysokoenergetyczną materią, on już będzie posiadał status owocu, głowę. On już będzie poza trzema sferami i już będzie posiadał ciało arhata. Arhat. W przeszłości w buddyzmie Hinayana po osiągnięciu statusu arhata oznaczało zdobycie statusu owocu, ale dla kultywującego to niekoniecznie jest koniec. Niektórzy osiągają uwieńczenie, yuanman, kultywacji na etapie arhata, podczas gdy niektórzy kultywują do stopnia bodhisattwy, niektórzy kultywują do poziomu Buddy, a niektórzy kultywują jeszcze wyżej. A zatem po dojściu w kultywacji do tego etapu niekoniecznie otworzysz swój gong i staniesz się oświeconym. Ci, którzy potrafią kultywować wyżej, kultywują się wzwyż, będąc wciąż zamknięci, częściowo zamknięci. Pozostają częściowo zamknięci i kultywują się wzwyż. Ich Tianmu potrafi widzieć i całkiem możliwe, że towarzyszą temu jakieś inne nadprzyrodzone mocy. Aczkolwiek nie możesz być całkowicie odblokowany. Wciąż musisz się kultywować wzwyż w ten sposób. Na tym etapie nowo rozwinięte nadprzyrodzone moce, to znaczy nadprzyrodzone moce rozwinięte z czystego ciała, z ciała niezniszczalnego jak diament. Te nadprzyrodzone moce nazywają się boskimi mocami fa Buddy. Są to rzeczy, które będą używane w przyszłości. One potrafią wywierać wpływ na rzeczy we wszystkich wymiarach. Obecnie omawiałem niebiańskie obwody. Pozwólcie, że na tym zakończę. Mówiąc o tym, pozwólcie, że mówię inną kwestię. Dlaczego tak jest, że kiedy dokultywowaliśmy do najwyższej formy fa w świecie, nasze ciało wkracza w stan przezroczystego ciała, zwany czysto białym ciałem? Może również być nazywany krystalicznie białym ciałem. Jest przezroczysty. W praktyce kultywacji ciało ma podziały według kolorów. Ci z nas, u których poziom Tianmu jest stosunkowo wysoki i stosunkowo stabilny, potrafią to dostrzec. Kiedy zaczynasz praktykować kultywację, w momencie, kiedy zaczniesz rozwijać gong, pierwszy gong, który się pojawia, jest czerwony. Również zwany purpurowym. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy, kolorowy, bezbarwny. W sumie 9 kolorów. Po tym, kiedy osiągniesz ostatni kolor, przejdziesz poza kultywację w świecie. To znaczy, że poziomy mogą być określone kolorem. A jakie są kolory, kiedy dokultywowałeś do poza fa w świecie? I tak zaczynasz od czerwonego, do pomarańczowego, żółtego, zielonego, indygo, niebieskiego, fioletowego i kultywujesz wzwyż. Ale ta czerwień i ta żółt są całkowicie odmienne od tego, co posiadałeś, kiedy kultywowałeś fa w świecie. Tamte przypominały farby lub barwniki zwykłych ludzi, podczas gdy kultywujesz na wysokim poziomie, kolory są półprzezroczyste. Są niesamowicie piękne. Też jest czerwone, ale półprzezroczyste. Im wyższy poziom, tym bardziej przezroczysty staje się kolor. Tym bardziej wykwintny i delikatniejszy. Kolory stają się piękniejsze. Więc poziom można określić z wielu perspektyw. Wciąż pozostało nam trochę czasu i mamy jeszcze pewną kwestię do omówienia. Omówimy bardzo, bardzo kluczową kwestię, a mianowicie, ktokolwiek praktykuje, zyskuje gong. W ostatnich paru dniach wielokrotnie podkreślałem, że musicie praktykować kultywację świadomie i w pełnej wiedzy. Kultywować samego siebie i musisz być świadom. Jeżeli twoja świadomość nie jest jasna, to cię nie ocalimy. Więc w przeszłości nie pozwoliliśmy psychicznie chorym brać udziału. Nie chcemy zamroczonych. Oni nie mogą praktykować kultywacji, a my tutaj nie leczymy chorób. Przybyłem, aby nauczać gong w celu wznoszenia ludzi do wyższych poziomów. Więc co do tych, których cel różni się od moich, możecie iść znaleźć kogoś innego. Ponieważ... Niektórzy ludzie mogą sobie pomyśleć, a co jest złego w leczeniu chorób z miłosierdzia? Inni ludzie też myślą, jeżeli czuję miłosierdzie i leczę choroby u innych ludzi, to co w tym złego? W każdym razie jasno powiedziałem wam zasadę, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe. Musicie stosować zasady wyższych poziomów, aby stawiać wobec siebie wymagania. Zasady zwykłych ludzi nie będą adekwatne. Aby być odpowiedzialnym wobec ciebie w twojej praktyce gong, nie możemy pozwolić ci zrujnować swojego ciała i nie możemy pozwolić, abyś niedbale zanieczyścił swoje ciało tymi chorobami. Nie możemy ci pozwolić leczyć choroby. Taka jest tu zasada. Więc niektórzy ludzie mówią, ale czy to nie jest ocalanie ludzi? Mówię wam, to nie jest ocalanie ludzi. Ty wcale nie możesz go ocalić. Szkoła Buddy uczy, że ocalanie człowieka oznacza zniesienie go z tego ludzkiego środowiska cierpienia do wysokich poziomów, aby wyzwolić go z tego ludzkiego morza cierpienia. To jest ocalanie ludzi w prawdziwym sensie. Gdzie jest napisane, że leczenie chorób jest ocalaniem ludzi? To tylko powiedzenie małych dróg tego świata, żeby pomóc światu i pomóc ludziom. Czy tak nie jest? Więc my wymagamy, żeby twoja świadomość główna była jasna. Ty sam musisz zrozumieć. Jeżeli ktoś jest zamroczony, to nic nie możemy dla niego zrobić. Niektórzy ludzie są knorowani przez kogoś, są zagmatwani, gadają od rzeczy. Tacy ludzie wszyscy są... W waszej praktyce kultywacji w przyszłości musicie zwrócić na to uwagę. Jest nie do przyjęcia, żeby twoja świadomość nie była jasna. Kwestia, ktokolwiek praktykuje, zyskuje gong, jest niesamowicie ważna. Omawiając tę kwestię, powiem na wstępie, że w historii to będzie... Jeżeli ujawnię tę kwestię, to wszystkie szkoły i systemy w historii, inaczej mówiąc, porusza to bardzo głębokie źródła historyczne. Zakres, który to obejmuje i kontekst tego jest naprawdę zbyt wielki. Rzeczywiście tak jest. Ponieważ od starożytnych czasów do dzisiejszego dnia wiele metod kultywacji, 95%, 98%, 99%, jak ja to widzę, jeżeli powiem to w sposób absolutny, to niektórzy ludzie nie będą chcieli tego słuchać, ale mówię wam, duża, duża większość metod kultywacji kultywuje ducha pomocniczego człowieka, fuishi, ich nie obchodzi twoja świadomość główna, juishi, spójrz na siebie jak siedzisz w medytacji, mówię ci, nawet nie wiesz, kogo kultywujesz. Kto kultywuje? Kto zdobywa gong? Ktoś go zdobywa, ale ty o tym nie wiesz. Ale ktoś wie, ktoś rozumie. Mówię wam, że w dodatku do ducha głównego, człowiek również posiada ducha pomocniczego. Ponieważ duch pomocniczy nie jest zagubiony w iluzjach zwykłych ludzi. Oczywiście on też jest zagubiony. On jest zagubiony w swoim wymiarze. On nie potrafi widzieć zjawisk w wyższych wymiarach wszechświata. On tylko potrafi widzieć rzeczy na bardzo niskim poziomie w zakresie jego obecnego wymiaru. I on też jest w stanie praktykować kultywację. Jednocześnie on jest w swoim ciele i cierpi tak tak jak ty, więc oni Jego ocalają, a nie ciebie. Pomimo tego, że On jest jednym zintegrowanym istnieniem z tobą i nazywa się tak samo jak ty, to ściśle mówiąc, On nie jest tobą, ale to ty świadomie i z pełną wiedzą robisz rzeczy w tym świecie. Powiedz mi, kultywowałeś, ale Go nie jest przekazany tobie. Czy to życie nie byłoby niesprawiedliwe? Ale to jest tajemnica nad tajemnicami, coś objętego ścisłą tajemnicą. W przeszłości nikt nie ośmielał się tego powiedzieć. Nawet jeżeli wiedzieli, nie odważyli się powiedzieć, ale dziś to ujawniliśmy. Zastanówcie się nad tym. Czy nie było tak w przeszłości? Szkoła Dao mówi... Księgi kultywacyjne ze szkoły Dao mówią... W wielu systemach taoistycznych mówią następująco. Gdy umiera duch świadomy, to rodzi się duch pierwotny. Co to oznacza? Twój duch świadomy to jest twoje ja. To, co robisz w pełnej wiedzy i świadomie, opierając się na twoim myśleniu. Czy nie jest to twoje ja? Oni go nazywają duchem świadomym. W rzeczywistości my go nazywamy duchem głównym. A to, co oni nazywają duchem pierwotnym, to w rzeczywistości jest duch pomocniczy. Więc oni mówią, gdy umiera duch świadomy, to rodzi się duch pierwotny. Jeżeli duch świadomy zginąłby, to naprawdę byś zginął. I ten, który zdominowałby twoje ciało, byłby duchem pomocniczym. Ale jednocześnie on nie może umrzeć. Jeżeli by umarł, to czy nie byłoby to zabijaniem? Oni tylko mówią w ten sposób, że duch świadomy umrze, co oznacza, że tak daleko, jak jest to możliwe, nie pozwól świadomemu duchowi mieć jakiegokolwiek wpływu. Tak jak byłby martwy, żeby nie miał żadnego wpływu. Powiedziałem wczoraj, że wielu daoistów pije, aż się upijają i tracą świadomość i wtedy śpią. Niektórzy ludzie są nawet pod wrażeniem, jak nieśmiertelnicy potrafią spać przez kilkadziesiąt lat pod rząd i uważają, że jest to wielka umiejętność. Ale ktoś nie spał, ktoś praktykował, wtedy, kiedy on tam spał. Jak tylko niektórzy ludzie zasiadają do medytacji, w przypadku mnichów jest tak samo. W przeszłości była to tajemnica nad tajemnicami, nikt o tym nie mówił. I czy od mnichów też nie wymaga się, aby byli całkowicie skoncentrowani? Tak skoncentrowani, że nie są świadomi niczego, ale ktoś jest świadomy. Bodhidharma siedział bez ruchu naprzeciwko ściany przez 9 lat. I są też mnichowie, którzy siedzą naprzeciwko ściany i nie wychodzą z koncentracji przez kilkadziesiąt lat. Nie są świadomi niczego, tak jakby spali, ale ktoś jest świadom. Jeżeli to masz, jeżeli ty, jako praktykujący, potrafisz widzieć przez swoje tienno, jeżeli posiadasz nadprzyrodzoną moc zdalnego widzenia, jeżeli ty sam posiadasz nadprzyrodzoną moc zdalnego widzenia, to być może ujrzysz następujące zjawisko. W momencie, kiedy usiądziesz do medytacji, to poczujesz, zobaczysz, że z twojego ciała wylatuje ktoś, kto wygląda jak ty. Może wygląda jak ty, może nie wygląda jak ty, może jest mężczyzną, może jest kobietą. On odlatuje. Śledzisz go swoim wzrokiem. Po jakimś czasie widzisz, że mistrz go zabiera i w jakimś miejscu mistrz będzie go uczył, jak praktykować. Ale ten człowiek nie wie, o co chodzi. To była tajemnica w przeszłości, tajemnica tajemnic. Nie wolno było tego ujawniać. Więc ta osoba tam siedzi i on nie potrafi rozpoznać, który z nich jest nim. On sobie myśli, o, mistrz mnie zabrał, wyciągnął mojego ducha i uczy mnie, jak praktykować. W rzeczywistości to prawda, ale to nie jest on. Jest to ktoś inny i on nie ma niczego. Postulata. Każdy pójdzie swoją drogą, ponieważ ten, który cierpi i praktykuje kultywację, to ten drugi. Więc dlaczego nie ocalają tej osoby, ale ocalają tamtego drugiego? Szczególnie we współczesnych czasach ta kwestia stała się jeszcze bardziej wyrazista, a mianowicie człowiek jest najtrudniejszy do ocalenia. To znaczy, że jest prawie niemożliwy do ocalenia. Oni nie potrafią go ocalić, ale i tak chcą ludzi ocalić. I oni też mają obowiązek ocalać ludzi. Oni też potrafią ocalać ludzi, więc ocalają dusze pomocnicze. W każdym razie one wszystkie są tobą. Ocalę tego, który jest łatwiejszy do ocalenia. Twój duch świadomy, to znaczy twoje własne ja, jest tak trudne do ocalenia. Wymaga się od ciebie, abyś pozbywał się swoich przywiązań, ale czy potrafisz się ich pozbyć? Wczoraj mówiłem o Zen. I później byli tacy ludzie, którzy podeszli do mnie i chcieli, żebym zmienił trochę fa. Tak tylko, żeby tą kwestię zobrazować. Czy potrafisz nie walczyć o sławy i interesy osobiste pośród zwykłych ludzi, kiedy dotyczy to twoich praktycznych, osobistych interesów? Czy jesteś w stanie wycofać się i nie walczyć? Jeżeli ktoś spowoduje, że stracisz twarz, idąc po ulicy, albo wtedy, kiedy stoisz przed twoimi krewnymi i dobrymi przyjaciółmi w sytuacji, w której najbardziej się obawiasz stracić twarz? Czy potrafisz zachować nieporuszone serce? Jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Ale te rzeczy, jak się mówi, te rzeczy pośród zwykłych ludzi przemijają zmieniają w mgnieniu oka. Dla każdego, kto tu przybywa, przypomina pobyt w hotelu. Zamieszkiwujesz w tym hotelu. Jak przychodzi świt, każdy odchodzi. Nie przywiązuj się do niczego, a on się nad tym nie zastanawia, ani w to nie wierzy. Mówi się, że pod koniec życia wszystkie sprawy zwykłych ludzi są puste. Bez względu na to, ile tysięcy dolarów zarobisz, czy jesteś w stanie zabrać się ze sobą, przybywasz bez niczego i odchodzisz bez niczego. Niczego nie posiadasz. To tak jak dowcip, który opowiadam. Nawet jeżeli pojawiasz się w ich domu, w swoim następnym życiu, nawet jeżeli to byłby twój syn, to czy byś go rozpoznał w twoim przyszłym życiu? Albo jeżeli zamiatałbyś mu podłogę, to niekoniecznie by ci za to więcej zapłacił. Tak tylko ilustruję tę kwestię. Na co się zdają przywiązania zwykłych ludzi do tych rzeczy? Mówię to kultywującym, a nie zwykłym ludziom. Emocje, cień, muszą istnieć pośród zwykłych ludzi. Zwykli ludzie muszą mieć cień. Ktoś napisał notkę na kartce papieru wczoraj, nie zgadzając się z moim punktem widzenia, mówiąc, jeżeli cień zostałoby porzucone, to czy wciąż byłoby to ludzkim społeczeństwem? To prawda. Jeżeli cień zostałby porzucony, to nie byłoby ludzkie społeczeństwo. Nikt ci nie mówi, że musisz to porzucić, że nie możesz być człowiekiem. Bądź jednym z nich, jeżeli tego chcesz. Tutaj mówimy to do kultywujących, prawdziwych kultywujących. Jeżeli potrafisz to zrobić, to jest to kultywacja. Jeżeli nie potrafisz, to czy byłaby to kultywacja? Czy nie jesteś wtedy jedynie zwykłym człowiekiem? Więc w przeszłości Ludong Bin powiedział te słowa. Wolałbym ocalić zwierzę niż człowieka. To znaczy ocalić ludzi jest zbyt trudno, że są zbyt nieoświeceni. Mówimy tak tutaj, a niektórzy ludzie mogą wyjść za drzwi i dalej będą robili, co im się podoba. Tak to jest. Więc od wieków oferowali ludziom zbawienie w ten sposób. Tylko jeżeli duch główny jest bardzo szczególny, to by go ocalili. Inaczej zazwyczaj wszyscy ocalali duchy pomocnicze. Widzisz, po tym jak życie się kończy, jeden odchodzi, jeden zostaje. W każdym razie na pewno tak jest. Więc dlaczego ujawniliśmy tę kwestię dziś? Ponieważ nasz system pozwala twojemu duchowi głównemu uzyskać go. Kultywuje główną świadomość człowieka. Nasza praktyka kultywuje główną świadomość człowieka, więc nie można tej kwestii pozostawić nieomówionej. Ale ujawnienie tego porusza rzeczy na wielką historyczną skalę, głębokie źródło historyczne i ma szerokie odniesienia, więc dziś to ujawniliśmy. Pomimo, że to ujawniliśmy, powiedziałbym, że to, co jest dobre w tym systemie, mieści się właśnie w tym, że potrafi umożliwić tobie prawdziwie zdobyć go. Ale mówię wam, wszyscy bijecie brawa, ale nie radujcie się za bardzo zbyt wcześnie. To, co jest trudne w tym, również mieści się w tym. Dlaczego mówię, że trudność leży właśnie tutaj? Ponieważ musisz w pełnej wiedzy i świadomie przyglądać się, jak dzieje ci się krzywda w zwykłym ludzkim społeczeństwie, zachowując niewzruszone serce. Żeby nie zachowywać się tak, jak oni się zachowują i cały czas się wznosić. To jest najtrudniejsze. Ale tylko przez to, że jest najtrudniejsze, pozwala ci zyskać to, co jest najlepsze. I tutaj też mieści się aspekt, pod względem którego ten system jest najbardziej wygodny. Dlaczego mówię, że jest to najbardziej wygodny system? Ujawniliśmy tak wielką zasadę. To nie ma na celu, abyś naprawdę coś stracił w sensie materialnym. To ma na celu pozwolić ci, możesz wykonywać swoją pracę, albo możesz kultywować zawodowo. Jeżeli twoja metoda kultywacji to kultywacja amatorska, to też jest w porządku. Możesz być taki sam jak zwykli ludzie i zachować ten najwygodniejszy warunek. To nie mogłoby być bardziej wygodne. Ale w tym skomplikowanym środowisku, na powierzchni jesteś taki sam jak zwykli ludzie, ale w twoim sercu ciągle się wznosisz i wybijasz się do góry. Jest to bardzo trudne. W przeszłości mawiali, w klasztorach przekazywali sobie następujące słowa. Shakyamuni, Bodhidharma i wielcy mnichowie, którzy przybyli z Indii, mawiali takie słowa. Tereny wschodnie, czyli obszar Chin, to region, który wytwarza ludzi o wielkiej cnocie. Wstrzymajcie swoje brawa. Nie to mieli na myśli. Dlaczego nie takie jest tego znaczenie? Wielu mnichów myśli w ten sposób. My Chińczycy jesteśmy wspaniali. Chińczycy potrafią kultywować bardzo wysoko. Mówię wam, nie o to im chodziło. Jak już powiedziałem, jest bardzo trudno ludziom na niskim poziomie poznać prawdziwe znaczenie słów albo stan umysłu oświeconych istot, albo ludzi na wysokich poziomach. Zastanów się nad tym. Oni mówią, ludzie wielkiej cnoty mogą wyłonić się poprzez kultywację w tym rejonie. Wielcy mistrzowie mogą tam powstać wskutek kultywacji. Co to oznacza? Tylko w najbardziej skomplikowanym środowisku, pośród najbardziej skomplikowanych ludzi, można wykultywować najlepszych ludzi. Czy tak nie jest? Jeżeli wszyscy są mili, jeżeli konflikty nie są ostre, to nie mogą kultywować. Dlaczego mawia się, że trudno jest kultywować w niebie, jak to mówią w religiach? Tam nie ma konfliktu. Ty się cieszysz, że mnie widzisz, ja się cieszę, że ciebie widzę. Wszyscy żyją w wielkiej wygodzie. Nie ma tam żadnego cierpienia do zniesienia. Więc gdzie tam możesz iść i kultywować? Gdzie możesz pójść, żeby się wznieść? Czy nie jest to taka zasada? To jest prawdziwym znaczeniem tego, co mawiamy. Więc my wymagamy, że kiedy praktykujesz ten system, musisz w pełnej wiedzy i świadomie podnosić swój xinxin. Co najważniejsze, musisz wkładać dużo wysiłku w podwyższanie xinxin. A na drugim miejscu praktykować gong. Praktykowanie ma na celu transformację twojego ciała i rozwinięcie nadnaturalnych rzeczy. Innymi słowy, stosuje się to do podwyższenia gong. Jeżeli jedynie kultywujesz swoje serce, jeżeli tylko kultywujesz xinxin, ale nie praktykujesz gong, to jesteś jedynie dobrym człowiekiem pośród dobrych ludzi. Gromadzisz de. Jeżeli tylko praktykujesz gong, to on nie będzie rósł, więc musisz skoncentrować się na fa w praktyce kultywacji. Omawiając ten temat, mogę wam coś powiedzieć. Jak wiecie, minęło już 2 albo 3 miesiące, odkąd nie pojawiałem się publicznie. I przez prawie 4 miesiące załatwiałem pewne sprawy i nie wychodziłem nauczać na seminaria. W tym czasie celowo przyglądałem się stanom rzeczy w różnych regionach, żeby zobaczyć, czy nasi uczniowie potrafią przejść przez sprawdzian, jeżeli mnie nie było. W przyszłości mnie nie będzie i nikt nie będzie mnie widział, więc jak ludzie będą sobie radzili. Więc celowo się przyglądałem temu, co się działo i wyniki były różne. Aczkolwiek jako całość wciąż były całkiem dobre. W rejonie Changchun następująca sytuacja pojawiła się wśród uczniów. Na początku oni, asystenci, odkryli, że nie potrafili odpowiedzieć na wiele pytań. Jednocześnie uczniowie chcieli je zadawać, więc oni po prostu czekali, żeby się ze mną zobaczyć, żeby mnie spytać. I wtedy uczniowie i ośrodki pomocnicze odkryli, co jeżeli po prostu dokładnie przeczytamy książkę, czy wszystko nie jest tam napisane. Więc niektórzy uczniowie zebrali wszystkich razem i zaczęli studiować. Następnie ośrodek pomocniczy w Changchun również zorganizował ludzi, aby rozpocząć studiowanie fa. I wtedy, kiedy zaczęli czytać raz po razie, stopniowo rozwiązali wszystkie pytania, które mieli na myśli. Nie pozostały już żadne pytania. To doświadczenie doprowadziło ich do następującego wniosku. Próbowaliśmy tak uporczywie, ale okazuje się, że fakt, który nasz nauczyciel nauczył, w całości mieści się w książce. Wszystko, co chcemy wiedzieć, zostało już nauczone. Słuchali nagrań i studiowali fa, to znaczy naszą poprawioną wersję książki, i odkryli, że studiowanie fa skutkuje wielką poprawą. W końcu sobie pomyśleli, same studiowanie fa wciąż jeszcze nie wystarcza. Powiedzieli, jest to coś tak wspaniałego, dlaczego nie nauczymy się tego na pamięć? Więc zaczęli uczyć się książki na pamięć. Na początku doszło do tego, że codziennie po ukończeniu ćwiczeń zostawali, czytali książkę. Po ukończeniu ćwiczeń, jeżeli musisz pójść sobie wcześniej do pracy, to proszę bardzo, a następnie wszyscy pozostali siadają i zaczynają czytać. Ty czytasz akapit, następna osoba czyta akapit i później wszyscy dyskutują. Poprawili się bardzo szybko. Do jakiego stopnia to ostatecznie doszło? Na innym punkcie ćwiczeń powiedzieli, a na waszym punkcie ćwiczeń tak robicie, to my zaczniemy uczyć się książki na pamięć. I na ich punkcie ćwiczeń zaczęli uczyć się książki na pamięć. Nauczenie się książki na pamięć zmotywowały cały rejon Changchun. Zaczęli uczyć się książki na pamięć. Teraz, kiedy czytają książki, nie muszą już jej mieć przy sobie. I potem, jak kończą ćwiczenia, siadają razem i zaczynają studiować książkę, studiować fa. Jeden uczeń recytuje paragraf, kolejny uczeń recytuje następny paragraf i tak dalej. Jeżeli ktoś popełnia jakiś błąd, to wszyscy wiedzą, ponieważ oni wszyscy nauczyli się tego na pamięć. Niektórzy ludzie nawet potrafią wyrecytować to na wspak. Więc pojawiła się wielka fala studiowania fa. Jakiekolwiek pytania, które mieli, wszystkie zostały rozwiązane. Na wszystkie znaleźli odpowiedzi. No chyba, że nie chciało ci się studiować. Dobra wiadomość jest taka, że nasza książka Zhuan Falun wkrótce wyjdzie. To znaczy całkowita zawartość moich wykładów. Zbiór esencji kilku seminariów został wydany. Można powiedzieć, że jest najbardziej wyczerpujące. Wszystko tam jest. Czytając tą książkę, na cokolwiek nie jesteś w stanie znaleźć odpowiedzi i do czegokolwiek nie jesteś w stanie się oświecić, to wyszukaj tego w książce. Gwarantowane, że będziesz w stanie znaleźć to wszystko i znaleźć odpowiedzi na to wszystko. To wszystko, co dzisiaj powiem. A teraz zróbmy sobie 5-minutową przerwę i powtórzymy sobie ćwiczenia, których nauczyliśmy się wczoraj.